Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Marcin. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studiu pana posła Witolda Waszczykowskiego, byłego wiceministra spraw zagranicznych, a obecnie wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Temat dzisiejszych rozmów będzie skupiał się o sytuacji międzynarodowej, na tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas i u nas, bo też to ma wpływ na nasze państwo i w jaki sposób my też oddziaływujemy na inne państwa. No chociażby przez to, że jak podaje okładka jednego z tygodników, państwo wyjeżdżają. Mowa o Donaldzie Tusku i pani Elżbiecie Bieńkowskiej.
Rzeczywiście od miesięcy żyjemy konfliktem na wschodzie, rosyjską agresją na Ukrainę, ale od kilku dni czy kilkunastu najpierw żyjeliśmy możliwością wyboru Polaka na jakieś istotne stanowisko w Unii Europejskiej, no a w tej chwili już wiemy o tych wyborach, no i mamy z tymi poważne dylematy. No bo tak przeciętny człowiek zastanawia się, jakie kompetencje premier Tusk posiada, aby sprawować taką funkcję, którą ma zamiar objąć 1 grudnia. Funkcja to jest szef Rady Europejskiej. To jest wysokiego szczebla urzędnik Unii Europejskiej, którego zadaniem jest koordynowanie pracy Rady Europejskiej, tej Rady, która składa się z premierów i przywódców państw, 28 państw Unii Europejskiej. Ten urzędnik nie decyduje o ważnych kwestiach dotyczących polityki tej Unii, ale decyduje o charakterze spotkania, decyduje o tematyce, oczywiście po konsultacjach z tymi urzędującymi premierami, prezydentami, bo w przypadku niektórych państw tam zasiadają prezydenci, może ustalić tą agendę, czyli rozkład dnia obrad, przygotowuje czasami wstępne propozycje na piśmie. No i jak powiedziałem, no jeśli koordynuje te prace, no to przeciętny człowiek zastanawia się, że w świecie międzynarodowym trzeba znać jakiś język, który pozwalałby tą koordynację zrobić, pozwalałby nadzorować urzędników, którzy to robią. No a premier przyznaje się, że tych języków kongresowych nie zna.
No bo nie wszystko da się zrobić przez tłumacza też.
No, takie... Oczywiście są sytuacje, gdzie trzeba po prostu w sposób ekspercki na tak zwaną roboczo bezpośrednio rozmawiać, wziąć za słuchawkę telefoniczną i porozmawiać z urzędnikami też, no, podwładnymi urzędnikami, których przecież może kilku Polaków wziąć, ale to będzie duże biuro, które będzie obsługiwało go i te tam nie będzie pracował w języku polskim, więc to było duże zaskoczenie, iż brak tych kompetencji językowych. Potem no, mówi się, że ten urzędnik, szef Rady Europejskiej ma być takim czasem rzecznikiem, takim prezenterem, taką twarzą Unii Europejskiej. No, odpowiadać ma również też za pewne działania w kwestiach zagranicznych Unii Europejskiej. No, tymczasem znowu premier Tusk, chociaż 7 lat jest na urzędzie, tutaj nie pokazywał się z tej strony, że jest wybitnym znawcą spraw międzynarodowych. Jego kilka podróży było dość nieudanych. Przypomnę pierwszą do Peru, z której wrócił ośmieszony. Jak to tam wtedy żeśmy rozmawiali, mówi słońce Peru, król Bajeru, prawda, i to z tej słynnej czapeczce. W tym roku również na 4. rocznicę tragedii smoleńskiej wyjechał w dość egzotyczną wycieczkę do Nigerii, jeśli dobrze pamiętam. Także tych wyjazdów w świat nie było dużo. Najczęściej jeździł albo do Niemiec, albo do Brukseli w tych kwestiach europejskich. No i wreszcie kolejny taki dylemat, który mieliśmy, wielki znak zapytania, czy on może zdobyć to stanowisko, no bo przecież zanim zdecydowano się na premiera Tuska, to dwa ważne stanowiska w Unii Europejskiej, czyli szef Parlamentu Europejskiego, to stanowisko objął niemiecki socjaldemokrata, pan Schulz, no a drugie, jeszcze ważniejsze stanowisko, to jest szefa Komisji Europejskiej, objął Luksemburczyk, ale bardzo mocno związany z panią Merkel, w zasadzie wskazany przez nią, wytypowany. Więc trudno było oczekiwać, że pani Merkel jest aż tak silna w Europie, że zdobędzie trzecie stanowisko dla polityka z tego swojego obozu proniemieckiego. No okazało się, że wywalczyła to trzecie stanowisko. Teraz trwa dyskusja wśród analityków, wśród polityków, Kiedy ten plan zaistniał? Są tacy, którzy mówią, że do ostatniej chwili premier się wahał i nie był pewny, czy ta propozycja będzie. Inni twierdzą, że ta sytuacja była planowana już od dłuższego czasu. No i teraz pytanie, czy w związku z tym zatem stoi jakiś szerszy plan na wiele lat, plan tylko na swoją karierę w Europie, bo być może będzie pełnił to stanowisko przez dwie kadencje, czyli pełne 5 lat. Być może potem się zadomowi w Europie, będzie walczył o stanowisko komisarza, szefa Komisji Europejskiej następne kilka lat. Albo są i tacy, którzy mówią, że premier prawdopodobnie zdobędzie to stanowisko na 5 lat po to, żeby wrócić potem do kraju, ubiegać się o stanowisko prezydenta Polski. Już wtedy osławiony w glorii urzędów międzynarodowych. Więc mamy tutaj dylemat. Oczywiście jaki charakter będzie miało jego funkcjonowanie w Europie. Czy premier, który będzie siedział przy premierach innych państw, co prawda nie będzie decydował, jak powiedział, ale będzie słuchał, będzie mógł im przekazywać pewne informacje, będzie spróbował realizować jakiś interes Polski, dbać o te interesy, chronić, zabiegać, czy stanie się takim kosmopolitycznym europejskim urzędnikiem, który zabiega o tą mityczną jedność i wspólnotę europejską. Więc jest wiele znaków zapytania. No oczywiście wiele znaków zapytania jest też, co po premierze Tusku w Polsce. Widzimy, że od kilku dni trwa ta wojna pod dywanem o stanowiska, o podział. Również są zastanawianie się, czy on będzie w dalszym ciągu uczestniczył w tej krajowej polityce, czy będzie poprzez swoich popleczników decydował o partii, o rządzie. Jest wiele pytań, na których nie ma w tej chwili odpowiedzi.
No i też ciekawe, dlaczego też Donald Tusk to podjął. Czy tu chodzi o pieniądze, bo przypomnijmy, no około 100 tysięcy miesięcznie, to 100 tysięcy złotych, 30 urzędników, tam 4 kamerdynerów, 3 kierowców, ileś tam jeszcze na uposażenie biura swojego, także na pewno duże, duże profity materialne. Czy tylko dlatego, czy może z jakichś innych przyczyn? Der Spiegel już w tamtym roku, w grudniu, pisał o tym, że właśnie Tusk będzie dobry na szefa komisji, nawet europejskiej, że Angela Merkel go tam jakoś bardzo faworyzuje, ponieważ jest, różnie to tłumaczą, łatwy w pielęgnacji, łatwy w hodowli, niewymagający, niekłopotliwy.
Rzeczywiście te zarobki są szokujące w skali zarobków polskich, tym bardziej są szokujące w stosunku do zachowania, do poglądów, jakie premier Tusk wyrażał. Przecież on namawiał Polaków do powrotu, stworzył z tego całą doktrynę, wygrywał wybory przecież przed laty, namawiając Polaków z Anglii, z Irlandii, obiecując, że będą mieli pracę. Przez wiele lat się zarzekał publicznie w różnych programach, że dla niego największą wartością właśnie jest stanowisko premiera polskiego, a żadne urzędnicze stanowiska. No, skutecznie w cudzysłowie pewnie namówił, bo po prostu wykorzystał swoją partię i swoją przewagę w parlamencie do tego, aby podnieść wiek emerytalny do 67 lat pracy. No i okazuje się, że w tym raju, który przez 7 lat tworzył, nie jest w stanie doczekać do końca swojej kadencji, nie jest w stanie poddać się osądowi demokratycznemu, który by rozliczył go za te lata, tylko przyjmuje te apanaże zagraniczne, które rzeczywiście na warunki polskie są szokujące.
No i też prawdopodobnie czeka go bardzo dobra emerytura.
Tak, to są emerytury przewidziane dla wszystkich urzędników międzynarodowych, również dla europarlamentarzystów, chociaż oczywiście już nie w takiej skali.
To jest Donald Tusk. Jeszcze tylko w brytyjskich mediach, w prasie, właśnie tam zdradzono kulisy, można powiedzieć, wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Otóż dziennikarze z Wysp liczą na to, że nowy europejski prezydent poprzez starania Davida Camerona w sprawie reformy prawa imigracyjnego Unii Europejskiej oraz ograniczenia świadczeń socjalnych dla imigrantów Wielkiej Brytanii. Czyli imigranci zapłacą za
ten wybór. To jest rzeczywiście szokująca informacja, dlatego że Cameron jeszcze w lipcu wypowiadał się bardzo stanowczo przeciwko premierowi Tuskowi, a wypowiadał się między temu dlatego, że przez kilka miesięcy z Polski dochodziły bardzo stanowcze głosy krytyki wobec Camerona, który od jakiegoś czasu zapowiadał skasowanie wielu przywilejów socjalnych, szczególnie przywilejów dla emigrantów europejskich, co godziłoby oczywiście w Polaków tam zamieszkujących w Anglii. Nagle okazało się, że nastąpiła zmiana. No i jeśli okazałoby się prawdą to, co pisze prasa angielska, iż stało się to za zobowiązaniem Tuska, że on nie będzie wstrzymywał prawa europejskiego, które pozwoliłoby Cameronowi do takich cięć socjalnych, no byłoby to niesłychanym skandalem. Można też zapytać w takim razie, co innym premierom europejskim obiecał, jakie kompromisy, które pozwoliłyby im również zmienić niekorzystnie prawo europejskie.
To jest sprawa nasza, sprawa też międzynarodowa, Unia Europejska, ale też to, co nas niepokoi, to konflikt na wschodzie. Coraz dalej się Rosja, można powiedzieć, posuwa. Na przykład dzisiaj Putin spędził w cerkwi kilka minut i kiedy wychodził, dziennikarze zapytali go, w czyjej intencji zapalił świeczkę. A on odpowiada, tych, którzy ucierpieli, broniąc ludzi w Noworosji. Także mamy nowe państwo, z tego wynika.
No tak, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Tutaj najbardziej pasuje zachowanie Putina. Niestety nie powinno nas to dziwić, dlatego że uważni obserwatorzy, analitycy od lat ostrzegali, iż Putin zmierza do takich rozstrzygnięć, czy Rosja zmierza. To kierownictwo Putina, jeszcze wtedy z Miedwiediewem na zmianę, kiedy się panowie zamieniali miejscami. Otóż od przejęcia władzy przez Putina te kilkanaście lat temu rosyjska dyplomacja, rosyjscy politycy związani z Putinem, on sam i Miedwiediew zapowiadali jednoznacznie, do czego zmierzają. Zmierzają do poważnej rewizji systemu międzynarodowego, tak zwanej architektury bezpieczeństwa w Europie. Wychodzili z założenia, że upadek Związku Radzieckiego był jedną z największych katastrof geopolitycznych w historii świata. No i była to największa klęska w historii Rosji. Również w związku z tym zapowiadano od lat, iż Putin będzie zmierzał do odbudowy potęgi Rosji, aby Rosja stała się krajem tak znaczącym jak kiedyś Związek Radziecki w latach 60. 70., który był głównym rywalem całego świata zachodniego i Stanów Zjednoczonych. Zapowiadał, że będzie brał pod opiekę te miliony Rosjan, które znalazły się w krajach postsowieckich, które dzisiaj są niepodległe. No i zapowiadał również, że będzie dążył do nowego, jak powiedziałem, układu sił. Najbardziej precyzyjnie to zostało sformułowane w tak zwanym planie Miedwiediewa w 2008 roku, gdzie zakładano, że to nie NATO, czy Unia Europejska, czy nawet OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ale to raczej taki koncert mocarstw, takich wiodących państw powinien zarządzać światem. No i w tym koncercie oczywiście Rosja powinna grać istotną rolę. Czyli zapowiadano tworzenie takiego niedemokratycznego porządku na świecie, jaki istniał między innymi w wieku XIX, to wtedy istniał ten koncert mocarstw, Święte Przymierze, które dzieliło państwa, dokonywało rozbiorów i zarządzało prawie przez cały wiek tą naszą częścią świata europejskiego. Nie wierzono, nie dowierzano, zakładało, że Putin to jest taką ma retorykę na użytek własny, że to jest takie bicie w bęben po prostu, aby podtrzymać jakieś morale w społeczeństwie, mobilizować społeczeństwo, skupiać wokół swojej tej imperialnej polityki, ale że tej polityki nie będzie wprowadzał. Przez lata pokazywano, jakiej ciężkiej sytuacji demograficznej jest Rosja, jakiej ciężkiej sytuacji zdrowotnej to społeczeństwo, rozpite i tak dalej. I ignorowano, lekceważono to. Nawet ta wojna z Gruzją w 2008 roku nie otrzeźwiała wielu polityków w dalszym ciągu. Nawet Amerykanie widzieli w oczach Putina głęboko demokratyczną duszę. Potem próbowano dojść do porozumienia z nim poprzez reset. Zakładano, że Putin pomoże, Rosjanie pomogą w różnych konfliktach na Bliskim Wschodzie, z Iranem, z Syrią i tak dalej. No aż mamy sytuację, która rozpoczęła się w zasadzie już latem ubiegłego roku, kiedy to Ukraina zaczynała deklarować, że po kilku latach współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego zamierza podpisać układ stowarzyszeniowy z Europą i wkroczyć na drogę integracji. Wtedy już latem zaczął się szantaż rosyjski przeciw Ukrainie, no a otwarte już kontrpropozycje i przekupywanie Ukrainy miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku i stąd wtedy listopad, grudzień Janukowicz odmówił podpisania porozumienia z Unią Europejską. Wybuch Euromajdan, który doprowadził w końcu do jego usunięcia, no a rozzłoszczony Putin zaatakował Ukrainę, wprowadził najpierw zielone ludziki na Krym, oderwał ten Krym, a potem zaczął wspierać, stymulować rebelię na wschodzie, potem wspierać tę rebelię, wprowadzając wręcz już wojsko. No i dzisiaj jest tylko pytanie, jak daleko się posunie. Czy będzie odrywał Krym i wschodnie prowincje, czy pójdzie dalej poprzez południowo-zachodnie prowincje, przez Cherson, Odessę do Naddniestrza, aby odciąć Ukrainę od Morza Czarnego, wtedy pozostawić kadłubowe państwo ukraińskie w centralnej i zachodniej części, państwo, które no, będzie żyło jakąś traumą, politycy skoczą sobie do gardy, będą się rozliczać, kto stracił, jak zawiódł, no i może doprowadzić wtedy do jakiegoś kolejnego przewrotu, do powstania jakiegoś rządu marionetkowego, który będzie znowu posłuszny Rosji z Kijowa. To są scenariusze czarne, pesymistyczne, ale nie wykluczam, że mogą nastąpić, jeśli nie zostanie zatamowany ten jego pochód.
Ale też było to w jakiś sposób przewidywane. Przecież przypomnijmy przemówienie, sławne przemówienie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji, że teraz Gruzja, później Ukraina, później państwa nadbałtyckie i później może przejść kolej na nasz kraj, na Polskę.
Rzeczywiście, jak państwo może pamiętacie, sierpień 2008 roku, wtedy kiedy trwała inwazja rosyjska na Gruzję, świętej pamięci Lech Kaczyński zorganizował wizytę kilku prezydentów, między innymi prezydentów bałtyckich, państw bałtyckich, prezydenta wtedy Juszczenki z Ukrainy. Prezydenci ci polecieli do Tbilisi, zorganizowano wielki wiec na centralnym placu. No i być może ta obecność tych prezydentów spowodowała, że Rosjanie nie zdobyli się wtedy na odwagę, aby zaatakować bezpośrednio Tbilisi i usunąć prezydenta Gruzji z urzędu. No ale wtedy właśnie Lech Kaczyński przewidywał, że to będzie Gruzja, potem kraje bałtyckie, a wcześniej Ukraina, kraje bałtyckie, a potem nawet nasz kraj. No i rzeczywiście ten scenariusz zaczyna się realizować, także były to prorocze słowa. I niestety szkoda, że nasi decydenci w Polsce od tamtych czasów nie skorzystali z tej sytuacji, z tych doświadczeń i nie rozpoczęli od tamtego czasu przygotowania Polski na ten czarny scenariusz. Wtedy już zakładano, że prezydent Lech Kaczyński się myli. Obecni decydenci naszej dyplomacji od lat zakładali, że nasze cele narodowe zostały spełnione wraz z wejściem do NATO i Unii Europejskiej, że już naszą polityką będą zajmować się urzędnicy międzynarodowi w Brukseli, którzy będą przyjmowali dyrektywy, wytyczne, będziemy tylko je wprowadzać w życie, korzystać z jakichś dopłat europejskich, tu i ówdzie zbudujemy jakąś drogę, będziemy dbali o ciepłą wodę, no i że to samo się jakoś rozwiąże, a wkoło będzie trwała nirwana, nikt na nikogo nie czyha, nie ma żadnych złych zamiarów. No i jeszcze do tego ta cała nieznośna ideologia o zielonej wyspie, która przeżyła na tym oceanie kryzysu, który był wkoło. No ta bańka, to marzenie prysnęło, Nie dlatego, że świat tak znacząco się pogorszył, tylko dlatego, że przez lata politycy żyli w iluzji, nie prowadzili reform, nie prowadzili reform zarówno w systemie bezpieczeństwa państwa, nie prowadzili skutecznej polityki w regionie, która pozwoliłaby temu regionowi żyć w sposób zjednoczony. Dzisiaj widzimy, że nawet Grupa Wyszehradzka jest podzielona. A przez 20 lat była to nasza główna ostoja. Jesteśmy skonfliktowani nawet z Litwą. Nie ma współpracy rozwiniętej z drugim największym państwem naszego regionu, czyli z Rumunią. Nasi bratankowie od szklanki, szabli, prawda, czyli Węgrzy, Madziarzy, również idą swoją drogą. No, ale stawianie na to, że Niemcy będą naszymi opiekunami, naszymi protektorami zamiast Amerykanów, którzy są rzekomo daleko i egzotyczni, również okazało się niesłuszne, ponieważ Niemcy mają wybitnie kolizyjne w tej chwili spojrzenie wobec naszych interesów i raczej zbliżonych do Rosji niż do realizacji naszych interesów narodowych.
Bo nawet od tamtego roku, 2008, od tego sławetnego przemówienia, no co się podziało z armią polską? Już nie ma takiego poboru, jak to było kiedyś, tylko już jest armia zawodowa. No i teraz pytanie, czy jest to lepsza armia niż kiedyś? Czy mamy więcej wojska, lepszego wojska, które nas ochroni w razie, nie daj Boże, jakiegoś nieszczęścia?
Znaczy pobór, żeby być precyzyjnym, nie został zlikwidowany, ale zawieszony, prawda? Czyli teoretycznie i formalnie komisje działają, zgłaszają się mężczyźni, natomiast nie są wcielani do wojska, nie ma tego poboru, są odsyłani do rezerwy, armia przeszła na zawodowstwo, niecałe 100 tysięcy. Wspomniany tutaj świętej pamięci Lech Kaczyński zakładał wtedy, że jest to za mało, on postulował, że armia powinna liczyć co najmniej 150 tysięcy. No ale zdecydowano się na 100-tysięczną armię, która składa się z trzech rodzajów broni, czyli armii lądowej, lotnictwa i marynarki wojennej. I tak naprawdę ta armia lądowa, która mogłaby zabezpieczyć kraj przed jakąś inwazją lądową, to liczy około 50-60 tysięcy żołnierzy, łącznie z adiutantami wszystkimi i pomocnikami. Więc jest to rzeczywiście armia, która nie jest w stanie zabezpieczyć żadnej z naszych granic. Granica z Kaliningradem jest około 200 kilometrów i te 60 tysięcy wojska byłoby za mało, aby tą granicę obsadzić, umocnić i bronić. No, popełniliśmy błędy przez całe lata, ponieważ budowaliśmy armię tak zwaną ekspedycyjną, armię zgodnie z doktryną NATO, które wymuszało na wszystkich, aby budować armie, które będą lekkie, mobilne, wyposażone w broń właśnie taką ekspedycyjną do funkcjonowania w odległych terenach od Europy, takich jak właśnie Irak, Afganistan, jak Czad, jak Libia, gdzie zakładano, że armia taka będzie miała do czynienia z działaniami partyzanckimi, a więc jest potrzebna inny charakter uzbrojenia. No ale od lat nie chcieliśmy wysyłać tej armii w takie ekspedycje. Przypomnę, że rząd zdecydował się w 2008 roku wycofać wojska z Iraku, no i od lat systematycznie zmniejsza obecność w Afganistanie. W zasadzie domaga się, gdyby nie NATO, to z tego Afganistanu już by dawno wyszedł. No więc błąd polega na tym, że budowano armię ekspedycyjną, którą nie chciano używać w ekspedycjach, a była to armia, jest niezdolna do zadań obrony terytorium kraju. Jest za mało liczna i nieposażona w broń, która by była skuteczna do obrony terytorium. W tej chwili od 2 lat są zapowiedzi zarówno prezydenta i premiera, iż armię tą trzeba rozbudować, doposażyć w różne rodzaje uzbrojenia, no ale na tych zapowiedziach się kończy.
No bo żadnych nowych pieniędzy nie będzie.
Co więcej, nawet nie wydaje się tych pieniędzy, które w budżecie są przeznaczone, ponieważ mamy stały wskaźnik, że na armię powinno się wydawać 1,95% PKB. Wydaje się około 1,7-1,8% z różnych powodów, częściowo oszczędnościowych zabierano tej armii. Częściowo armia nie jest w stanie zorganizować przetargu w ciągu roku, w związku z tym te przetargi przepadają, pieniądze wracają do budżetu. Czyli nie tylko, że nie zwiększono mimo zapowiedzi, chociaż od 2012 roku mówi się, że w ciągu dekady powinniśmy wydać około 140 miliardów złotych na różne systemy uzbrojenia, ale jeszcze tą armię odarto nawet z tego budżetu, który jej się należy. No, w związku z tym, jak możemy domagać się od NATO, aby tutaj wsparli nas, jeśli my nie jesteśmy nawet skłonni do tego, aby własne bezpieczeństwo własnymi siłami zadbać.
Druga kwestia, oprócz armii, na pewno jest to energia, którą pozyskujemy przecież od Rosji, no, gaz ziemny, no, w bardzo dużej części mamy go od Rosji. Widzimy też ten Nord Stream, czyli gazociąg, który omija Polskę, omija w ogóle kraje środkowej Europy, a który no, zaopatruje Niemcy, Europę Zachodnią w gaz. No i patrzymy też, nie mamy gazoportu w Świnoujściu, który miał już być dawno oddany do użytku.
To prawda. Bezpieczeństwo kraju to nie tylko są czołgi, miny, karabiny, to nie jest tylko bezpieczeństwo militarne. Dzisiaj bezpieczeństwo kraju można pogorszyć nie tylko poprzez otwartą inwazję wojskową, ale różnego rodzaju działaniami polityczno-gospodarczymi. I takich działań gospodarczych Rosja też próbuje od lat. Ten gazociąg północny jest ewidentnie był budowany po to, aby móc obejść Europę Środkową i wtedy szantażować Europę Środkową. Gazociągiem północnym jest dostarczany bezpośrednio do Niemiec, Europy Zachodniej. Tej Europy, która nie czuje zagrożenia rosyjskiego, nie czuje naszych problemów, nie czuje naszego zagrożenia. Natomiast te gazociągi, które idą przez Ukrainę, Białoruś i Polskę, mogą być przedmiotem szantażu. Stąd też myśmy od lat, to jeszcze za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, podjęli decyzję, iż należy dywersyfikować kierunki dostaw, doprowadzić do takiej sytuacji, iż z kierunku rosyjskiego moglibyśmy importować nie więcej niż 1/3. Jedną trzecią możemy pokryć naszych potrzeb gazowych przez własną produkcję, no i 1/3 przez import z innego kierunku, na przykład poprzez gaz skroplony, ściągany z całego świata przez gazoport. Również energii może dostarczyć gaz łupkowy, jeśli zostanie wreszcie odkryty. Po to, żeby został odkryty, musimy współpracować z tymi kompaniami międzynarodowymi, które mają technologię. No ale żeby te kompanie się, te koncerny zainteresowały poważnie eksploatacją, to muszą mieć jasne przepisy i jasną perspektywę finansową. Ja rozmawiałem z Amerykanami i mówili otwarcie, niech to będą twarde przepisy, ale jednoznaczne i niezmienne, niech to będą twarde podatki czy opłaty koncesyjne, ale musimy je znać, wiedzieć, wtedy dopasujemy swój program wydobywczy do tego. W dalszym ciągu takich uregulowań nie ma, no bo to lobby gazowe ciągnące gaz z Rosji jest na tyle silne, aby nie doprowadzić tych rozwiązań energetycznych. Rząd od lat zapowiada budowę elektrowni atomowej. Powołano nawet ludzi na stanowiska, dostają oni olbrzymie gaz, olbrzymie pensje, no ale w dalszym ciągu mijają lata, nawet nie jest wytyczone miejsce, gdzie ta elektrownia mogła powstawać, już nie mówiąc o tym, kto by tą elektrownię mógł budować, czy Amerykanie, Francuzi, Kanadyjczycy, czy ktoś jeszcze inny. Więc jeśli premier Tusk ostatnio objeżdżał Europę, zapowiadając, że potrzeba budować wspólną politykę energetyczną, to wrócił do Warszawy z niczym, bo Europa mu przypomniała: panie premierze, pan nie odrobił pracy domowej w własnym kraju. Pan nie zbudował gazoportu, pan nie wprowadził prawa odnośnie łupków, nie zdecydował się pan odnośnie do elektrowni jądrowej, więc nie może pan liczyć, oczekiwać, że Europa będzie panu pomagała, jeśli pan swoich spraw w własnym kraju nie rozwiązał. No, a na to czekają Rosjanie oczywiście. Przypomnę jakiś czas temu wyrzutkę taką, gdzie Rosjanie zaproponowali, aby z gazociągu, który przechodzi przez Polskę, zbudować nitkę na południe Europy, do Czech, Słowacji i dalej, co oczywiście skomplikowałoby nam w przyszłości perspektywę reeksportu gazu, gdybyśmy my ten gaz odkryli u siebie albo importowali w nadmiarze ten gaz przez gazoport. Czyli widać, że Rosjanie nie tylko straszą i atakują tu i ówdzie wojskowo, ale rozgrywają też w Europie poszczególne kraje właśnie takimi rozwiązaniami gospodarczymi.
No i kwestia tego gazu właśnie dzisiejsza, czyli stwierdzono, że 20-kilka% mniej już jest dostarczanych gazu.
Tego niestety spodziewaliśmy się, że tutaj ze względu na tą ingerencję Rosji na Ukrainie prędzej czy później te perturbacje nastąpią. W tej chwili trwa intensywne poszukiwanie, kto doprowadzi do takiej sytuacji. Czy to jest, czy Rosjanie mniej pompują tego gazu, czy ten gaz gdzieś znika na Ukrainie. Mam nadzieję, że to się lada chwila wyjaśni.
Jeszcze przenieśmy się na Bliski Wschód. Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Dick Cheney, przekonywał, że Stany Zjednoczone powinny natychmiast zaatakować cele, w tym wojskowe i komunikacyjne, w Syrii, gdzie mieści się dowództwo i główna baza sunnickich dżihadystów, według niego. No w ogóle sytuacja na Bliskim Wschodzie jest taki kocioł, który już wrze dosyć mocno.
Tak, ta sytuacja jest bardzo skomplikowana. Mamy kilka punktów zapalnych. Mamy od kilkudziesięciu lat trwającą z różnym nasileniem wojnę izraelsko-arabską, izraelsko-palestyńską. Mamy konflikt w Libanie, który jest też konfliktem libańsko-syryjskim, ale i wewnętrznym libańskim, spowodowanym ingerencją Iranu. Mamy oczywiście od lat, od 79 roku problem z Iranem, który od tamtego czasu stał się państwem antyzachodnim, antyamerykańskim, ale nie tylko na tym regionalnym szczeblu, ale przecież wychodził poza region z różnymi działaniami. W tej chwili od lat Iran ma ambicje zbudowania programu nuklearnego, i to wojskowego. Mamy od lat problem z Irakiem, dalej od Bliskiego Wschodu oczywiście, ale też ten konflikt promieniuje i implikuje sytuację na Bliskim Wschodzie. To jest kwestia Afganistanu, skąd Al-Kaida, talibowie czasami próbują przerzucić swoje problemy na inne kraje. Al-Kaida przecież funkcjonowała w innych krajach też, i w Jemenie, i w Somalii, i dalej w Afryce. W tej chwili Mali jest punktem ataku poprzez Libię. No więc cały Bliski Wschód od Libii, Tunezji, przez Mali, to już nie jest Bliski Wschód, to jest Sahel, część Afryki, aż po krawędź drugą Bliskiego Wschodu, czyli pogranicze irańsko-afgańskie, no płonie w tej chwili. I nie ma skutecznej koncepcji, jak za te problemy się zabrać, bo jest ich po prostu dużo i są one przemieszane. Ostatnie wypadki, którymi się tak ekscytujemy, czyli powstanie tego islamskiego państwa, kalifatu, to jest przeniesienie wojny domowej w Syrii przeciwko Asadowi. Część tych rebeliantów w Syrii uznała, że nie może sobie poradzić z Asadem, który jednak umocnił się, któremu to porozumienie ze światem zachodnim w sprawie oddania broni chemicznej dało pewien oddech. Wsparcie rosyjskie i wsparcie irańskie też pozwoliło trzymać znaczne terytoria syryjskie pod własną kontrolą. Stąd też część oddziałów rebelianckich, antyasadowskich, przerzuciło swoje działania na Irak, który kilka lat temu został opuszczony przez znaczące siły amerykańskie. Natomiast tam trwają też od lat trwały wielkie debaty polityczne. Irak był bardzo politycznie podzielony i chociaż działania wojskowe tam dawno ustały, to od czasu do czasu jednak wybuchały bomby. Mieliśmy do czynienia z atakami na wzajemnie ludność szyicko-sunicka się atakowała, zamachy w meczetach, na rynkach, na targach. To napięcie, jakie zostało w Iraku po wystąpieniu wojsk amerykańskich, po wyjściu wojsk amerykańskich, zostało właśnie wykorzystane przez część tych rebeliantów, która w sposób zaskakujący, w sile kilkunastu tysięcy ludzi, czyli to nie jest jakaś astronomiczna armada, która by mogła tak silne państwo jak Irak, mające kilkaset tysięcy żołnierzy i różnych funkcjonariuszy cywilów, stworzonych już przez siły amerykańskie. nagle okazało się, w kilku prowincjach cała siła iracka prysnęła. Co więcej, ci rebelianci wdarli się do kilku baz wojskowych i zdobyli całkiem nowoczesny sprzęt przekazany przed laty przez Amerykanów siłom irackim. Stąd też są nieźle wyposażeni, w niektórych sytuacjach nawet w samoloty, których nie potrafią użyć, ale opanowali je. W rezultacie znaczna część terytorium sunnickiego Iraku wpadła w ręce tych rebeliantów. To powodowało oczywiście wielkie zagrożenie dla północy Iraku, który jest ojczyzną Kurdów. Kurdowie, którzy nie posiadali do tej pory precyzyjnej, rozwiniętej broni, no, z oczywistych względów nie chciano, aby tam doprowadzić w Iraku do jakichś walk frakcyjnych, do wystąpienia Kurdów przeciwko państwu irackiemu. W początkowej fazie mieli problemy z obroną. Dzisiaj świat decyduje, aby przyjść Kurdom z pomocą. Co ciekawe, nawet Niemcy chcą wysłać broń Kurdom, chociaż nie chcą Ukrainie wysłać, która jest znacznie bliżej i ma takie potrzeby. No i jest obawa po prostu, jeśli tego państwa, tego kalifatu się nie zlikwiduje zawczasu, to on stanie się ojczyzną wszelkiej maści rebeliantów, właśnie fundamentalistów islamskich, którzy będą ściągać tam z różnych części świata, no i próbować rozszerzać przede wszystkim to swoje panowanie tam, no i stamtąd wyprowadzać ataki przeciwko cywilizacji zachodniej, a wiemy, jak takie ataki kiedyś się skończyły, prawda, 11 września, jutro kolejna rocznica tego strasznego zamachu. Stąd też szereg państw zachodnich, szczególnie Stany Zjednoczone, są bardzo zainteresowane tym, aby jednak doprowadzić do jakiejś interwencji, która pozwoliłaby bądź to Kurdom, bądź to państwu irackiemu tą rebelię skasować i rozwiązać ten problem kalifatu.
O sytuacji międzynarodowej rozmawiamy z panem posłem Witoldem Waszczykowskim, byłym wiceministrem spraw zagranicznych. I widzimy, jaka ta sytuacja wygląda, bo chciałoby się dobrze mówić, że jest pięknie na świecie, że jest pokój na świecie, że nic nam nie zagraża, że żyjemy w zgodzie, w harmonii, że przedstawiciel nasz wyjedzie do Brukseli i będzie utrzymywał silną pozycję i Europy, i naszą, i że naprawdę będzie pięknie. Chciałoby się tak powiedzieć, chciałoby się z uśmiechem, a jednak no ludzie, każdy z nas oczekuje prawdy, każdy z nas ma prawo do prawdy.
No rzeczywiście, świat jest skomplikowany i politycy, a jednocześnie ci politycy, którzy mają jakąś wiedzę ekspercką, którzy nie spędzili tylko całego życia przekonując ludzi, co gdzie ugrać w polityce, ale jednak mają ze sobą jakiś zawód i czy to jakieś badania naukowe, które prowadzili, no to muszą zachowywać się uczciwie, muszą uczciwie, nie strasząc oczywiście, ale te argumenty, tą wiedzę, jaką zdobywają w wyniku kontaktów, bądź to międzynarodowych, bądź to w wyniku własnych badań, przekazywać i formować Polakom, abyśmy wiedzieli. No i abyśmy uniknęli takiej sytuacji, jak to przed laty ciągle w historii było, że Polak mądry po szkodzie. Polak musi być mądry przed szkodą, musi się zabezpieczać, musi wiedzieć, jak wygląda sytuacja, musi wiedzieć, jakie są wyzwania i zagrożenia i musi wiedzieć i ma prawo oczekiwać od też polityków, którzy decydują, jak przeciwko tym wyzwaniom i zagrożeniom się bronić, jakimi środkami, ile to kosztuje i tak dalej. Więc to wszystko jest odpowiedzialność teraz polityków. Dobrze by było, aby na te nowe czasy Polską rządzili politycy odpowiedzialni.
Bo szczególna odpowiedzialność spoczywa zawsze na rządzących, no bo opozycja to...
Tak, bo oni mają instrumenty, oni mają możliwości, oni decydują o budżecie, oni mają możliwość podejmowania decyzji budżetowych i dla nich spoczywa ta największa odpowiedzialność.
Zapraszamy Państwa również do naszych rozmów. Przypomnę numer telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz drugi numer z końcówką 66. Zanim odbierzemy telefon, tak rozmawialiśmy ustaliliśmy sobie wcześniej przed programem, że będzie bardzo dobra piosenka pod tytułem Balada o Cesarzu, a śpiewa Tadeusz Chyła.
Cóż to ma klawe życie oraz wyżywienie klawe. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy ją kupusz podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cysarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cysarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zydzbat, złotą goni się żyletką i świeżu kuputki ogolony. Rzeźko czupując się i zdrowo wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. Przyjemności same oraz niespodzianek wiele przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapiają perfumkami, i może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę. Cysarz bierze z szafy litra i odbija berłę mszyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysarzem, choć to świnia i krwiopijca.
Tadeusz Chyła, Balada o Cesarzu, a my wracamy do naszych rozmów niedokończonych z panem ministrem Witoldem Waszczykowskim. Już mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Słuchałem rozmowy z panem ministrem Waszczykowskim. I
a jak ma pan na imię, możemy wiedzieć?
Bolesław.
Tak, słuchamy.
I uważam, że jest bardzo duża niekonsekwencja w tej polityce naszej zagranicznej, bo jeżeli mamy się wiązać z Unią Europejską, gdzie powiedzmy najlepsze perspektywy daje właśnie popieranie pana Tuska, bo on jest proeuropejski bez żadnych zastrzeżeń. I kreatywny bardzo w tej dziedzinie. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to też mamy dużą niekonsekwencję, bo mamy w tej chwili duże obawy przed tą polityką gender, gdzie właściwie mamy jednego tylko sojusznika, to znaczy Rosję i Kościół prawosławny. Natomiast na Ukrainie to jest wiadomo, i że ten cały przewrót na Ukrainie zaistniał dlatego, że Żydzi nie mogą odzyskać majątków swoich, które utracili podczas wojny i po wojnie, i w związku z tym wzięli władzę w swoje ręce. na Ukrainie. Czy my musimy się w to angażować, kiedy mamy masę swoich kłopotów? To właściwie mógłbym dłużej mówić na ten temat, ale może wystarczy.
Dziękujemy, panie Bolesławie. Serdecznie pozdrawiam. Z panem Bogiem. Pan minister Witold Waszczykowski.
Tak, dziękuję, panie Bolesławie. Tutaj kilka wątków bardzo ciekawych pan poruszył. Na część postaram się jakoś skrótowo odpowiedzieć. Czy pan Tusk jest proeuropejskim? Ja bym nazwał, że jest proniemieckim i to skrajnie proniemieckim politykiem, a Europa to nie Niemcy, a Niemcy to nie jest tylko Europa, prawda? Nie możemy doprowadzić do tego, że Unią Europejską tylko i wyłącznie Niemcy zarządzają, albo że Unią Europejską zarządza się w takim trójkącie stolic, to jest Bruksela, Paryż, Berlin, a reszta, my jesteśmy na jakichś peryferiach. Myśmy od lat próbowali rozwijać Europę inaczej. Jeśli państwo przypomnicie sobie przed laty zabiegi o to, aby w Polsce odbywały się mistrzostwa euro w piłce nożnej. One były też pewną inicjatywą. Za tymi mistrzostwami szły też pieniądze, pewne bodźce. Te mistrzostwa miały się odbywać w Polsce, w Ukrainie. Było to świadome, pomyślane, aby nie tylko pokopać sobie w piłkę, nie tylko zbudować kilka stadionów, ale stworzyć tutaj połączenie polsko-ukraińskie w postaci infrastruktury, aby Polska nie była tą peryferią Niemiec czy Europy Zachodniej, aby nie była tylko krajem tranzytowym między Niemcami a Rosją, ale również rozwijała się jako Polska, Ukraina i Europa Środkowa jako takie drugie subcentrum, drugi region Europy, który kiedyś zrównoważyłby region Europy Zachodniej. To się nie udało. Obecne władze zdecydowały się tylko na taki turniej piłkarski. Nie wykorzystano tych interesów, bo uznano, że tych inicjatyw nie wykorzystano, bo uznano, że lepiej być takim krajem współpracującym, a ja mówię zwasalizowanym wobec Niemiec. A to nie jest dla nas korzystne, naszego interesu, bo dzisiaj widzimy w kontekście tego kryzysu na wschodzie, rosyjskiej agresji, że bycie tylko i wyłącznie partnerem Niemiec nie rozwiązuje naszych kwestii międzynarodowego, naszego bezpieczeństwa, naszych kwestii gospodarczych. Teraz poruszył pan ciekawy problem, czy Putin jest obrońcą jakichś wartości. To jest szersze zagadnienie. Rzeczywiście w Europie Zachodniej istnieje pewien sentyment do Rosji. Ja już nie odnoszę się do literatury starej, do Puszkina i innych, do tego sentymentu Tolstoja, natomiast do dzisiejszej Rosji. Szczególnie w Niemczech jest taka wdzięczność jakby za to, że Rosja, kiedy kończyła się zimna wojna, pozwoliła, doprowadziła do zjednoczenia Niemiec. Niemcy czują pewne zobowiązania wobec tego. Jest pewna wdzięczność, iż zakończenie zimnej wojny odbyło się tak, jak było. No, trochę było konfliktów, ale jednak nie doszło do wielkiego tąpnięcia na skalę europejską. Też wielu Niemców uważa, że to jest wynik właśnie Gorbaczowa, jego działań i czuje pewne zobowiązanie. Ale są też inne powody. Otóż jest obawa, że Rosja, kiedy doszłoby do jakiejś konfrontacji, kiedy byłaby dalej konfrontowana przez rozszerzenie NATO, Unii Europejskiej, to jednak odrzuciła współpracę z Zachodem, stworzyłaby jakiś kolejny antyzachodni blok, być może nawet z Chinami, a być może tylko z mniejszymi sojusznikami, takimi jak Iran, jak Syria, Korea Północna, jeszcze kilka państw. W związku z tym wychodzi się z tam takiej naiwnej, obłędnej koncepcji, że z Rosją trzeba współpracować. Każda agresywna postawa Rosji nie powinna spotykać się z konfrontacją Zachodu, ale no, z czymś w rodzaju epismentu. A jak wiemy, episment w latach 30. jak się skończył? Skończył się wojną. Są oczywiście koncepcje gospodarcze mówiące o tym, że można połączyć Europę Zachodnią z Rosją, ponieważ są tutaj gospodarki komplementarne, uzupełniające się. Zachód może dać technologię, może dać finanse Rosji, Rosja tanie surowce i wspólnie stworzyć jakiś blok. Niektórzy nawet mówią blok przeciwko islamowi, blok przeciwko żółtej rasie. No i są wreszcie ci, o których pan wspomniał, ci, którzy mówią, że stamtąd płynie ta czystość moralna, ta obrona wartości, wiary. To jest ta walka z taką degrengoladą Zachodu, z dekadencją. Przestrzegałbym tych, którzy zawierzają Putinowi. To jest naiwność, to jest instrumentalnie wykorzystywane. Putin wcale nie ma zamiaru bronić czystości rasy, religii, wartości. To jest właśnie udawanie, aby część osób przekonać do takiej swojej polityki. I ostatnia krótka już uwaga, mówił pan, tak poddał wątpliwość i to słychać czasem w Polsce, czy warto się tak angażować w kwestie ukraińskie? Otóż wydaje mi się, że warto, nawet nie wydaje się, jestem przekonany, dlatego że jest to bezpośrednio w naszym interesie, w interesie naszego bezpieczeństwa. Wolna, niepodległa, cała Ukraina jako państwo duże jest benefitem dla naszego bezpieczeństwa. Oddziela nas od tej agresywnej Rosji. Wolna, niepodległa Ukraina, niepoddana Rosji, jest też przeszkodą dla Rosji w odbudowie imperium. Warto jeszcze by było, aby ta wolna, demokratyczna wolna i suwerenna Ukraina była jeszcze demokratyczną Ukrainą. Demokratyczną Ukrainą, bo tylko z demokratyczną Ukrainą suwerenną będziemy mogli rozwiązać wszelkie zaszłości historyczne. To wszystko, co nas boli, co oni robili nam przed wojną, w czasie wojny, po wojnie, a co oni zarzucają nam również, że myśmy robili, to wszystko można będzie z państwem demokratycznym wyjaśnić sobie. W przeciwnym razie, jeśli Ukraina będzie skrzywdzona przez wojnę i tam dojdzie do władzy jakiś, bądź to nacjonalistyczny, bądź to jeszcze gorzej, jakiś marionetkowy rząd prorosyjski, na pewno takich spraw z Ukrainą nie rozwiążemy, nie wyjaśnimy. W związku z tym powinno nam zależeć na tym, abyśmy mieli na swojej wschodniej granicy państwo wolne i demokratyczne.
Radio Maria, słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówię zawsze dziewicę.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara tu z północno-wschodniej Polski. Proszę ojca i panie ministrze, ja jestem przerażona tymi wiadomościami, które ostatnio słyszymy, czytamy, że tutaj w obwodzie kaliningradzkim Rosja wycięła bardzo duży pas lasu, że tam szykuje się korytarz. Ja ostatnio niestety widzę już tutaj, na szczęście może z jednej strony, przemieszczające się całe, można powiedzieć, no, ostatnio byłam przerażona, bo stojąc po 20 godzinie widziałam kolumnę samochodów wojskowych, które wiozły różny sprzęt wojskowy. Niestety to było wywożone od strony naszej, tutaj od Suwałk, w stronę Warszawy te samochody pojechały, wiem, bo czekałam na rodzinę, akurat tam gdzieś na wysokości Łomży się mijali. To były cysterny, tam były różne transportery, czołgi. To jechało w stronę tu od naszej granicy, w stronę właśnie Warszawy. Dzisiaj też jechałam tutaj w tym kierunku znowu samochody na lawetach. Ja się nie znam na tym sprzęcie, ale to jest po prostu sprzęt wojskowy, bo to też i na tych kogutach jechały, na tych oświetleniach. Ja jestem przerażona. Pan mówi teraz o Ukrainie tutaj. Owszem, tak, brońmy, stawajmy i tak dalej. A kto nas tutaj obroni? To nas tutaj obroni. Co tu się dzieje? Jak my mamy być przygotowani? My w ogóle właściwie jesteśmy bezbronni, absolutnie. Jeżeli chodzi, nawet gdyby jakieś były sygnały, alarmy, ja powiem szczerze, ja bym nie wiedziała, jak mam się zachować, jak ja mam to wszystko odczytywać, jak my mamy się bronić, jak my mamy się na cokolwiek przygotować. Naprawdę ja słyszałam, że Białystok gdzieś jakieś takie ruchy robił, żeby jakąś obronę sobie, obronność tworzyć. Biznesmeni o tym się wypowiadali w Szczecinie. A co my tu, my jesteśmy pozostawieni, właściwie ja nie wiem, ja mówię swojej rodzinie, słuchajcie, musimy być chyba już gotowi na wszystko. To tyle moich smutnych refleksji. Ja jestem przerażona. Powiem szczerze, jeszcze do niedawna to tak do mnie to nie docierało, ale te informacje są bardzo niepokojące i to, co ja już widzę tutaj, to mnie przeraża. To tylko tyle. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Nawzajem, pani Barbaro, szczęść Boże. Dziękujemy za ten głos. Pan minister.
No tak, proszę państwa, mówiłem tutaj też na początku programu, że trudno mówić w sposób wyważony o problemach, o trudnościach, jednocześnie nie strasząc. Czy musimy uczciwie mówić, że sytuacja jest trudna, bo rzeczywiście Rosjanie są zaangażowani w tej chwili na Ukrainie? Czy coś nam grozi bezpośrednio? Nie widać takiego zagrożenia, ponieważ wszelkie zmasowane jakieś koncentracje wojsk rosyjskich, które byłyby prowadzone na dużą skalę i można było odczytać, że są robione w celach agresywnych, przy dzisiejszej stanie techniki byłyby szybko dostrzeżone. Dostrzeżone przez monitoring satelitarny, przez różne środki wywiadowcze między Polską a Rumunią w tej chwili na naszych wschodnich granicach z misjami rozpoznawczymi latają też samoloty NATO AWACS, które również by sprawdziły, co dzieje się zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. I wszelkie tego typu przygotowania byłyby rozpoznane. Musimy wierzyć, że decyzje NATO, które są niezadowalające, szczytu NATO w Walii, który odbył się kilka dni, jednak uwzględniały ten fakt, że takich przygotowań po stronie rosyjskiej nie widać. W związku z tym NATO podjęło takie kroki, jakie podjęło. W długim terminie czasu będzie realizować pewne symboliczne działania. No, ale zakładam, że ci, którzy tak zdecydowali, mają przekonanie oparte na faktach, na informacjach wywiadowczych, satelitarnych, że dzisiaj takiego bezpośredniego zagrożenia nie ma. Natomiast będzie trwała wojna nerwów, będą mogły się mnożyć incydenty. Będziemy czytać, słuchać, widzieć, że tu Rosjanie gdzieś wystrzelą jakąś rakietę testową, tam polecą jakimś samolotem. Będą oczywiście mnożyły się drastyczne wypowiedzi typu na przykład Żirinowskiego, który mówił, że decyzja o trzeciej wojnie jest podjęta. To jest wicemarszałek Dumy, parlamentu, wiceprzewodniczący parlamentu rosyjskiego, czyli nie można tego lekceważyć. Wypowiedzi na przykład wicepremiera Rogozina, który odpowiada za tak zwane resorty siłowe, że on kiedyś sprawdzi, jak wyglądają sankcje europejskie, wsiądzie w ciężki bombowiec i przeleci się przez pół Europy, aby sprawdzić, kto go zatrzyma, kto będzie śmiał go zatrzymać. Mieliśmy taki incydent niedawno, kiedy minister obrony Rosji ze Słowacji chciał przelecieć przez Warszawę i tam nie dopełnił pewnej procedury. Czyli tego typu incydenty mogą się zdarzyć, ale tu trzeba się trzymać sztywno prawa międzynarodowego, przepisów, nie dać się sprowokować Rosji. To jeśli oni naruszają, oni się muszą tłumaczyć, a my przekonywać swoich sojuszników, aby do takich incydentów nie doprowadzali, aby wzmacniali nasze bezpieczeństwo. I to jest jedyna droga. No a na Ukrainę oczywiście nie chodzi o to, aby wysłać tam jakieś własne wojska. Ukraina to jest ludne państwo, to jest prawie 50-milionowe społeczeństwo, tam żołnierza nie brakuje. Tam zapewne brakuje precyzyjnej broni, trzeba pozwolić Ukrainie tę wojnę wygrać, aby odzyskała suwerenność, ale to trzeba robić, a nie gadać. Nie ma sensu na ten temat rozprawiać. To są kwestie dla fachowców, dla ekspertów, aby pomogli, aby wiedzieli, jak to zrobić.
Dziękuję. Jest telefon. Radio Maria, jesteś na antenie.
Mówi Irena Maria z Warszawy. Pozdrawiam ojca i gościa. Chciałam nawiązać do spraw ukraińskich. Proszę państwa, historia się powtarza przecież. Marszałek Piłsudski był tego samego zdania, że trzeba, żeby Ukraina była wolnym państwem, dlatego poszedł z Petlurą na Kijów, przecież nie żeby Kijów przyłączyć do Polski, tylko żeby pomóc Ukraińcom w odzyskaniu własnej niepodległości. I powiedział wtedy, bo ja mam to z archiwaliów to czerwie, że tak carska Rosja, jak i bolszewicka nigdy się nie wyrzeknie Ukrainy. A potem dodał, a Ukraińcy też nie bardzo wiedzą, czego chcą. Raz trzymają z Denikinem, raz z innymi i tak dalej. I przecież Petlura został potem też zamordowany. Więc znów się powtarza ta sama historia. Rosja nie chce popuścić Ukrainy. Ukraińcy nie są zjednoczeni ze sobą, tak jak i wtedy to było. No i koło się zamyka. I w naszym interesie jest tak, jak Piłsudski uważał, że właśnie to ma być taka zapora przed właśnie Rosją bolszewicką. chciał przecież tej, tego, miał ten plan federacyjny, który przed śmiercią powiedział, że mu się nie udał, chciał te wszystkie drobne państwa, taką federacyjne państwo połączyć, Litwę, Łotwę i tak dalej, Estonię i Rumunię i tutaj to jest Białoruś i Ukrainę, żebyśmy byli, żeby to taki mur zaporowy był przed, bo nie miał wielkich złudzeń co do Rosji. No i to historia znów się powtórzyła. No to taka tylko moja drobna uwaga,
dziękujemy.
Bo ja w tych materiałach dosyć siedzę, że tak powiem.
Rozumiem.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, dziękuję Pani Ireno.
Pani Irena zwróciła uwagę, że są pewne analogie historyczne. W ostatnich miesiącach przecież wiele tych analogii było przypominanych. Przypominano na przykład, że zajęcie Krymu przez Rosję to tak jak 1938 rok. To Anschluss, bądź to Austrii, bądź części Czechosłowacji wtedy. Pewne dyskusje, które były podejmowane na konferencjach międzynarodowych w ostatnich miesiącach na temat porozumienia w sprawie Ukrainy, na temat rozmów z tymi separatystami tak zwanymi, no były porównywane do konferencji monachijskiej z 1938 roku. Mamy w tej chwili przecież stulecie wybuchu I wojny światowej, więc jeśli mówiłem o tych wszystkich koncepcjach, które wpływają hamująco, tonująco na odpowiedź wobec Rosji, to też to gdzieś z tyłu głowy u polityków jest, że wtedy w latem 1914 roku zbyt pośpiesznie wszyscy wszystkim wypowiedzieli sobie nawzajem wojnę, bo uznano, że w ciągu krótkiej, kilkumiesięcznej wojny rozwiąże się kilka problemów, poprzesuwa granice. Okazało się, że ta wojna trwała 4 lata i była jedną z najkrwawszych, wtedy nazwana potem Wielką Wojną. No, jesteśmy krajem położonym między Rosją i Niemcami. I wydawało nam się, że związanie się z Zachodem, z NATO i z Unią Europejską, ten dylemat tego sandwicha, tej kanapki, że jesteśmy wciśnięci między Rosją i Niemcami, został rozwiązany. No, okazuje się, że od kilku lat Niemcy zaczynają przejawiać ambicje wychodzące poza NATO i Unię Europejską, zaczynają rywalizować tutaj o rząd dusz w tej części Europy i wykorzystują do tego akurat Rosję, współpracę z Rosją. Mam nadzieję, że dzisiejsza wizyta prezydenta Komorowskiego, jego wystąpienie w Bundestagu doprowadzi do jakiejś refleksji. On przypominał, to wystąpienie nie było do końca szczęśliwe, bo czytałem fragmenty, gdzie dość nieszczęśliwie odniósł się do kwestii wypędzonych, nieprecyzyjnie dość, co mogło wprowadzić pewne konfuzje, ale to przypomnienie, które tam prezydent Komorowski zrobił w Bundestagu, że sytuacja trochę przypomina lata 30. i że nierespektowanie praw człowieka, że ta polityka łagodności, ustęp wobec agresora może doprowadzić do jeszcze większego problemu. Być może to otrzeźwi Niemców.
Dziękuję. Już mamy kolejny telefon, Radio Maria. O, niestety ktoś nam się tutaj rozłączył, ale myślę, że za chwilę wrócimy do telefonów. A w tej ostatniej kwestii, właśnie do otrzeźwienia Niemców, no jednak największej niemieckiej spółce energetycznej, Wintershall, zajmującej się wydobywaniem ropy i gazu, właśnie nie przeszkadza ta sytuacja. Ona dalej angażuje się i prowadzi interesy z Gazpromem. Czyli widzimy, że no, politycy sobie, tak, a jednak biznes jest biznes.
No, pamiętamy większy skandal przecież przed laty, gdzie były kanclerz niemiecki Gerhard Schröder w ogóle poszedł na współpracę z Gazpromem i stał się jednym z dyrektorów przecież całego przedsięwzięcia gazociągu północnego. Słuch o nim zaginął, nie interesowaliśmy się, więc nie wiem, czy w dalszym ciągu jest w tej orbicie jeszcze i w tych milionowych również pensjach, które tam miał otrzymać, ale tylko Niemcy, no, mimo sankcji przecież nałożonych na Rosję od kilku miesięcy, mimo listy osób, których nie powinniśmy przyjmować, no, okazało się kilka dni temu do Paryża przyjechał szef Dumy rosyjskiej, pan Naryszkin, i był przyjmowany z honorami, prowadził rozmowy. Więc ta polityka jest niekonsekwentna, polityka naszych partnerów zachodnich. Dzisiaj mamy od kilku dni znowu taki chocholi taniec wobec sankcji. Sankcje zostały ustalone, no niestety nie wprowadzane w życie, bo część państw obawia się dalszych retaliacji, dalszego odwetu rosyjskiego. nie mając świadomości, że słabość zachęca. Ja byłem zdumiony nawet słuchając kilka dni temu mistrza Sikorskiego, że wreszcie dotarło to do niego i on to wypowiedział. Słabość zachęca, a siła odstrasza. Szkoda, że przez 7 lat tej maksymie nie hołdował w swojej polityce zagranicznej.
Radio Maria, bardzo proszę, halo. Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Kto telefonuje?
Już można?
Tak, już jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, witam Szczęść ojca Boże. I witam gościa w studio. Kłania się Włodzimierz. Moim zdaniem to my robimy źle. Pomagając Ukrainie, złościmy lwa ze wschodu. Więcej mieliśmy wolności, będąc wcześniej pod okupacją wschodu, niż teraz pod okupacją zachodnią. Dziś nie mamy przemysłu. Rolnictwo leży na łopatkach. Rolnicy klepią biedę. W rodzinach polskich, chłopskich, małoobszarowych do 10 hektarów zaczyna bieda zaglądać, gdzie jest kilka dzieci, bo nie mamy zbytu na wschód, a z tego czerpią korzyść tylko zachodnie kraje. Z tego powodu, że myśmy się wyzwolili od wschodu, nie powinniśmy podlegać pod zachód. Na co nam tu są wojska NATO? Jeżeliśmy usunęli armię wschodnią, nie prośmy zachodniej. Byćmy wolni, suwerenni. Bo taką wolność nasi ojcowie i dziadowie walczyli.
Panie Włodzimierzu, ja się z pańskim zdaniem nie zgodzę jako człowiek, Polak, katolik, ksiądz, redemptorysta. Pamiętajmy też o tamtych czasach i księdza Popiełuszko, i księdza Zycha, księdza Niedzielaka, w ogóle tych wszystkich represjonowanych. Może od tego zacznijmy, a na pewno kwestie tutaj gospodarcze i wszelkie inne jeszcze podejmie pan minister.
No tak, rzeczywiście w Polsce mniej więcej od czasów saskich XVIII wieku funkcjonują takie dwie frakcje. Jest ta frakcja niepodległościowa, która uważa, że Polska jest na tyle, może być na tyle silnym krajem, jesteśmy mocnym narodem, mamy własne zasoby i możemy być krajem niepodległym, chociaż oczywiście musimy współpracować w świecie z różnymi państwami, bo szczególnie teraz, bo świat się globalizuje i nie można się oddzielić od reszty, nie można prowadzić autarkicznej, czyli takiej samodzielnej polityki gospodarczej. No ale obok tej niepodległościowej frakcji patriotycznej w Polsce funkcjonuje też od czasów sackich takie stronnictwo, że my sami jesteśmy za słabi, że nie damy sobie rady i to stronnictwo tylko się dzieli na zwolenników, czy mamy pójść z jednym, czy z drugim mocarstwem. W rezultacie mamy stać się wasalem któregoś z tego mocarstwa. No i pan tutaj zaprezentował taki mit, który krąży, że gdybyśmy żyli w zgodzie z Rosją, to byśmy byli krajem mlekiem, miodem płynącym. Wystarczy się poddać temu Putinowi, nie przeszkadzać i wtedy co? No i wtedy, jak dzisiaj on nie chce naszych jabłek, czy szynek, czy innych wyrobów, to za kilka lat, jeśli nie zostanie zatrzymany, będzie dyktował nie tylko warunki sprzedaży, ale warunki produkcji tych towarów w Polsce. Bo Putin nie zatrzyma się. Putin nigdy i jego politycy nie uznają Polski i innych krajów Europy Środkowej jako partnerów. Uznają tylko nas jako kraje zależne i będą dyktować nam warunki życia i produkcji. I proszę zwrócić uwagę, do czego zmierza Putin w tej części Europy. Do tego, żeby dyktować warunki dostaw ropy, gazu, żeby dyktować ceny tych produktów, żeby wejść i opanować kluczowe obszary gospodarcze w Polsce. Proszę zobaczyć, jaką walkę toczą Rosjanie, aby wejść w naszą grupę azoty. Naszą chemię. A co to jest chemia? To są nawozy sztuczne. Jeśli państwo się upominacie rolników, którzy dzisiaj nie mogą sprzedać jabłek, to jeśli oddamy nawozy pod kontrolę Rosjan, to będą dyktować i ceny, i dostawy, i za chwilę będą dyktować, czy ten rolnik w ogóle ma cokolwiek produkować, czy nie. Na tym polega to zagrożenie. Także proszę państwa, nie ulegajcie mitowi, że Putin ochroni nas przed degrengoladą Zachodu, przed dekadencją, przed tym rozłamem, który tam się złem dzieje, gender i tak dalej, bo się dzieje. To nie on od tego nas obroni i on nie obroni nas tym, że on otworzy swój rynek i nagle my będziemy produkować na całą Rosję, zarobimy, będziemy panami życia, jak król dżungli na szczycie będziemy siedzieć, obłowić się, jak ten cysosz, który przed chwilą śpiewał w piosence. Nie. On chce ten obszar Europy Środkowej zwasalizować, tak jak to było za czasów Związku Radzieckiego i tak jak to było za czasów carskiej Rosji. Trzeci raz nie dajmy mu tego zrobić. Dwa razy już było, do trzech razy sztuka. Trzeci raz nie pozwólmy.
No i następna kwestia jeszcze, my mamy dzisiaj wybór. Kiedyś nie mieliśmy tego wyboru. Tak, zawsze była jedna słuszna linia i tyle. A teraz mamy wybór, tylko pytanie o to, czy korzystamy z tego wyboru. Świadomie i dobrowolnie.
Czy korzystamy, czy mamy na tyle wolę i determinację, czy nie obezwładniają nas właśnie te mity, myślenie, że ten wielki rynek rosyjski, gdybyśmy cicho nie drażnili niedźwiedzia czy lwa, jak pan powiedział, to byśmy żyli jak u Pana Boga za piecem. Nie. Dzisiaj my mamy wybór i dokonaliśmy tego wyboru w kierunku zachodnim, bo tam jest postęp, tam jest technologia, tam są też zagrożenia, o których mówimy. Mówimy tutaj od godziny o tych zagrożeniach, o tym braku zrozumienia dla naszych interesów u naszych sojuszników Niemców i Francuzów. Ale to z tymi krajami związaliśmy się gospodarczo i byliśmy związani przez setki lat i tylko na tym, żeśmy zyskiwali. Myślenie o tym, że znowu wrócimy na jakieś dzikie pola i lukratywne porozumienia z Rosją, prowadzić będzie nas donikąd.
Bardzo dziękuję. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże,
jesteśmy na antenie.
No tak, ja chciałbym spytać o taką rzecz, ponieważ to jest bardzo ciekawa dyskusja. Natomiast właśnie chciałbym odnośnie tutaj pana, który dzwonił przed chwilą. Otóż wydaje mi się, że jednak ma dużo racji, ponieważ jednak ta okupacja Polski przez tutaj obce służby jest właściwie na każdym kroku. I to chyba każdy, kto próbuje działać w jakimś sensie, tak to właśnie styka się z tym. Także coś w tym jest. Także proponowałbym troszkę jednak takiego przedsięwzięcia.
Jak ma pan na imię?
Krzysztof.
Panie Krzysztofie.
Czy możemy porozmawiać, panie Krzysztofie? Czy pan może pokazać na swoim przykładzie jakiś przykład tej okupacji? Czy pan czuje się jakoś zniewolony? Bardzo proszę.
Tak, na przykład inwigilacja internetu przez służby amerykańskie. Na przykład czytanie korespondencji internetowej, podsłuchiwanie telefonów komórkowych, blisko 2,5 miliona podsłuchów stałych. Ponadto właściwie kompletna kontrola nad prasą, telewizją. Właściwie jest tego kilka, można powiedzieć, niezależnych źródeł, a prawda, wszystko inne to jest ten sam nurt, te same słowa, ten sam przekaz, prawda, na Putina i to jest jak gdyby największy wróg. Ja uważam, że największy wróg Polski to jest po prostu zgadzanie się na wszystko, co dyktuje nam Unia Europejska, na ograniczenie właśnie produkcji polskiej, na każdym kroku nieustanną walkę z polskim przedsiębiorcą. To są właśnie główne jak gdyby bolączki w tej chwili w Polsce. Także może tyle.
Ja mam takie pytanie. Dlaczego tylko dajemy dwie możliwości? Albo Unia Europejska, albo Rosja. Tutaj do pana. Bo pan z tego wynika, że albo Rosja, albo Unia Europejska.
Ja bym chciał, żeby wreszcie w Polsce był ktoś, kto będzie umiał balansować. Czyli, prawda, czerpać korzyści z dwóch stron, ale nie zaprzedawać się do końca żadnych z tych stron. To byłoby...
To teraz dowiedzieliśmy się.
I tu się Tu się z panem Krzysztofem absolutnie zgadzam. Tak jest, tak chcemy to robić.
Dziękujemy, panie Krzysztofie.
Ponieważ są pewne kwestie, pewne aspekty, które możemy wyciągnąć z Unii Europejskiej. No na przykład te słynne dopłaty, prawda, które Unia Europejska, nie mówię tu o dopłatach rolniczych, ale te pieniądze, tak zwane fundusze strukturalne, które można by lepiej wykorzystać. Technologia, możliwość skorzystania z otwartego rynku europejskiego w szerokim zakresie poprzez na przykład możliwość kształcenia i siebie, i naszych dzieci i młodzieży, kto jeszcze jest zdolny do samokształcenia, też może to robić. Więc to wszystko chcemy z Unii wziąć, czerpać. Natomiast nie jest tak, że na Unię patrzymy bezrefleksyjnie. Wspominałem w tym programie, że dostrzegamy, iż Unia rozwija się w niekorzystnym kierunku politycznym, staje się takim obszarem dominacji niemiecko-francuskiej, a już ostatnio wręcz niemieckiej. Nie akceptujemy tego permisywizmu, który jest w prawie niemieckim, który w tej chwili, przepraszam, prawie europejskim, który dochodzi do nas. Mówiliśmy o gender, mówiliśmy o bardzo chytrych rozwiązaniach. Na przykład w tej chwili w Sejmie dyskutujemy o pewnej konwencji, która formalnie nazywa się przeciwdziałanie przemocy kobiet, prawda? Natomiast jak się wejdzie w tą konwencję szczegółowo, to widać, jakie tam są pułapki, ponieważ tam są definicje człowieka. Nie pod względem płci, ale pod względem wyboru kulturowego, co wywraca natychmiast całe funkcjonowanie społeczne i rodzinne w życiu państwa. Czyli selektywnie patrzymy na Unię Europejską, na naszą współpracę z Zachodem. I tak samo selektywnie patrzymy na Rosję. Dostrzegamy w Rosji potencjał gospodarczy, natomiast nie akceptujemy agresywnej polityki Putina. Nie damy się zwieść tym, że on jest obrońcą jakiejś wartości białego człowieka, wartości rodziny chrześcijańskiej. I trzecie są alternatywy. Jesteśmy za tym, aby prowadzić aktywną politykę w świecie, z innymi krajami, bo nie jesteśmy skazani tylko wschód-zachód, prawda, w tym najbliższym otoczeniu, ale jest wielki potencjał do współpracy z całym regionem naszej Europy Środkowej. Od Skandynawii po kraje bałkańskie. Tu jest cały obszar współpracy niewykorzystany, kto bardzo mocno na tym obszarze działał świętej pamięci Lech Kaczyński, który bardzo często wyjeżdżał do tych krajów, odwiedzał i próbował je utrzymać w orbicie polskiej. Dla nich był przywódcą niekwestionowanym. Ja uczestniczyłem w wielu takich wyjazdach Lecha Kaczyńskiego. Widziałem, jak ci przywódcy tych małych krajów, jak Czarnogóra, jak Chorwacja, jak Słowenia, jak z krajów bałtyckich, patrzyli na niego, bo wiedzieli, że to jest człowiek, który spotyka się, to jest przedstawiciel dużego europejskiego kraju, spotyka się z dużymi partnerami w świecie zachodnim, którzy to partnerzy do ich małych krajów mogą nigdy nie przyjechać, prawda? Więc on był pewnym pasem transmisyjnym i taka miała być rola Polski, jako tego zwornika, tego kraju, który tutaj w Europie Środkowej jest tym nie hegemonem, ale rzecznikiem interesów tego całego regionu. Ale są kraje poza jeszcze Europą. Bliski Wschód, który dzisiaj oczywiście płonie, rozmawialiśmy, ale nie wszystkie kraje płoną i można było tam również współpracować. Jesteśmy wielkim producentem żywności, której jeśli nie możemy się ulokować w Rosji, to możemy sprzedać w krajach arabskich, które są wielkim importerami żywności, dlatego że tam w tych trudnych warunkach geograficznych trudno produkować żywność. Są inne kraje, które są importerami żywności. No potężne Chiny, które postawiły na gospodarkę, a zaniedbały rolnictwo i kupują na pniu olbrzymie ilości żywności. Dlatego przez jakiś czas temu żywność na świecie bardzo drożała, bo Chińczycy masowo ją wykupywali na świecie. I tak dalej, i tak dalej. Można było się przygotować do sytuacji, która zaistniała kilka miesięcy temu, ponieważ kiedy Rosjanie wkroczyli na Krym, było wiadomo, że Unia Europejska obłoży ich sankcjami. Rosjanie na te sankcje odpowiedzą kontrsankcjami. Można było przewidzieć, że jednym z ofiar będą Polacy, będzie polska żywność i od pół roku, już pół roku temu można było to przewidzieć i rozpocząć akcję otwierania nowych czy poszukiwania nowych rynków zbytu. Także w tym sensie ma pan rację, że są w Polsce politycy, którzy nie myślą ślepo, tylko dwutorowo albo, ale mają szersze spojrzenie na świat i gdyby mieli możliwość to robić, to robiliby w ten sposób.
Jeszcze też kwestia internetu, którą pan Krzysztof poruszył. Tak. Owszem, kiedyś tak było, że Stany Zjednoczone miały oko na wszystko, jednak ostatnimi czasy, no szczególnie taki portal, czyli taki portal społecznościowy, Facebook, no on już nie jest w amerykańskich rękach, bardziej w rosyjskich. Rosja też się otworzyła na ten rynek i oni czerpią z tego informacje, a Facebook, to przypomnijmy,
to
jest wiedza o młodzieży, o dzieciach, o młodych ludziach, czyli no, niesamowita kopalnia wiedzy. Za darmo.
No tak, ale internet, jego zaletą, ale i też wadą jest to, że jest on otwarty. Praktycznie każdy mający jakiejś klasy komputer, przepraszam, dzisiaj może do niego wejść. Poza tym, no proszę państwa, no też trochę sami jesteśmy sobie winni. No przecież na te Facebooki, na te nasze klasy i tak dalej pakujemy olbrzymie ilości materiałów, informacji, które nie musiałyby tam być. No dlaczego ktoś zamożny, kto musi się nagle pochwalić na tym Facebooku czy naszej klasie, jak ma wyposażony dom? Oczywiście jest to czasami przyjemność pochwalić się wśród znajomych, ale to jest zachęta dla innych ludzi, żeby taki dom w czasie naszej obecności, nieobecności na przykład odwiedzić. I kroniki kryminalne są pełne takich informacji właśnie, że są środowiska, które z lubością przeglądają to, gdzie kto jest na wakacjach w danej chwili. I jest to zachęta do tego, żeby potem zrobić wielką przykrość. Czyli no, pamiętajmy, że to jest zaleta, ale też jest i wada, ta cała otwartość internetowa, więc pamiętajmy, że część odpowiedzialności leży po naszej stronie. Natomiast ja rozumiem, że panu chodziło o wywiady, które się szpiegują. Wszystkie to robią, ponieważ Amerykanie mają największe możliwości, no to najwięcej z tego korzystają, ale proszę wierzyć, że wszystkie inne wywiady, które mają mniejsze możliwości, na skalę, jaka im to pozwala, też to robią.
Dziękuję. I już odbieramy następny telefon. Radio Maria. Halo, jesteś na antenie?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu Ministrowi. Panie Ministrze, jest taka rzecz, która mnie osobiście bardzo niepokoi. Mianowicie pojawiają się pogłoski o bardzo dużej liczbie agentów rosyjskich w Polsce. I ten czarny scenariusz, który teraz po prostu zauważamy, że tam gdzieś po prostu samoloty rosyjskie latają nie tam, gdzie trzeba, potem się muszą z tego tłumaczyć, i oni po prostu w ten sposób rozszyfrowują systemy ostrzegawcze, ale tutaj jest to kształt realny tego, co jest w Polsce, bo ci agenci patrzą nam na ręce, utrącają wszelkie ruchy w dziedzinie energetycznej. Bardzo szybko wyciągnęli ręce po złoża podkarpackie, kupili od Niemców. Jakieś tajemnicze samobójstwa, to ma wymiar realny. I to jest rzecz, która mnie martwi. Natomiast to, co mnie cieszy, nie cieszy, tylko uspokaja, bardziej to jest odpowiednie słowo, to pewien rodzaj świadomości. Jeśli historia jest nauczycielką narodów, to my po prostu żeśmy się nauczyli, że Rosjanom nie wolno ufać. I powinniśmy rzeczywiście stworzyć jakiś system zniechęcania. I tutaj się nic nie dzieje, albo bardzo mało, i tak się zastanawiam, czy nauczycielka jest mało przekonywująca, czy też uczniowie są niepojętni. Natomiast to, co tutaj po prostu jeszcze nas nauczyła historia i również Rosjan, to to, że oni nie szybko się zdecydują, żeby przyjść do nas w gościnę. Bo jeśli dokonali takiego kroku w stosunku do Afganistanu, to potem bardzo żałowali, bo to drogo ich kosztowało. Polacy są narodem niezłomnym i narodem, tak jak kiedyś powiedział pan Rafał Ziemkiewicz, są narodem nie do zaorania. To tyle mojej refleksji. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję, panie Pawle. Pan minister Witold Waszczykowski.
Dziękuję za te refleksje. To, że jesteśmy poddani działaniom agentur, a szczególnie rosyjskiej, to tego nie widać, ale to możemy być pewni. Jesteśmy krajem tranzytowym na drodze Rosji do Zachodu i na pewno takie działania są. Takie działania są jawne i mniej jawne. O takich jawnych zakusach mówiliśmy już w tym programie. Wspominałem o tym, o tej próbie stworzenia gazociągu na południe przez Polskę. I była to jawna próba namówienia naszych urzędników. Skończyło się to na dymisją przecież ministra, jednego z ministrów, który jakby nie wyczuł zagrożenia sytuacji. Skończyło się to też dymisjami wysokich urzędników odpowiedzialnych za tą sferę importu paliw. Co do innych działań, są to zwykle działania ukryte i możemy czasami dopiero po latach dowiedzieć się, bo natura służb specjalnych jest taka, iż się nie informuje. Służby działają w ten sposób, iż nawet jeśli wykryją jakiegoś agenta, to starają się go albo przewerbować, albo zrobić z niego podwójnego agenta, albo przekazywać mu pod kontrolą dane nieprawdziwe, tak żeby on nie szkodził. Taka jest natura działania służb. Natomiast złapanie takiego agenta i wydalenie, no to jest zamknięcie, to w zasadzie jest klęska służby, bo wtedy to jest zamknięcie jakiegoś kanału informacji, dostępu do tego, jak taka siatka działa. Więc nie będzie o takich sytuacjach dużo informacji w sferze publicznej, bo taka jest natura tego funkcjonowania. Natomiast co do tej refleksji, czy historia jest nauczycielką życia, czyli tej wielkiej maksymy historia magister vitae est. Jestem z wykształcenia historykiem, jestem czynnym zawodowym również historykiem. Jeszcze przez kilka lat ostatnich uczyłem nawet tutaj w Toruniu, w jednej z wyższych szkół. Powiem też, że złośliwi historycy do tej maksymy dodają drugie uzupełnienie. Mówi się, że historia jest nauczycielką życia i nikogo niczego jeszcze nie nauczyła. Bo ludzie nie chcą korzystać z historii bardzo często. Ludzie, pamięć ludzka o polityce jest zawodna. Nie chcę być złym prorokiem, ale może się tak okazać za 5-6 lat. Dzisiaj te czasy, które tak krytykujemy, te problemy, które zostawia premier Tusk w Polsce, on wróci za 5 lat z aureolą wielkiego polityka europejskiego i część propagandy będzie opisywała jego czasy jako mlekiem miodem płynące, jako stabilizacja, jako czasy przewidywalne, jako czasy wielkiego dobrobytu, budowy dróg, infrastruktury. Więc pamięć ludzka jest zawodna i nie chce pamiętać. Również w dłuższej perspektywie, jeśli spojrzymy na historię świata, to możemy też mieć zdziwienia, dziwić się, dlaczego poszczególne państwa często wracają, czy w różnych innych generacjach do sytuacji, które kiedyś były złe, które oceniano, że nie można już do nich wrócić, nie można powtórzyć, a jednak czasem też mówimy o tej maksymie, że historia się kołem toczy, czasem wraca jako farsa. No, nie mając tej pamięci historycznej, czasami popełnia się ponowne błędy w następnych generacjach. Stąd też dla nas w ostatnich latach tak ważna była batalia polityczna o utrzymanie historii w szkołach, o to, by historia była uczona na wysokim poziomie, nie były tylko lekcje jakieś fakultatywne do wyboru, które kończyłyby się po roku czy dwóch. Człowiek wykształcony w Polsce powinien cały czas obcować się z historią, powinien bazować na doświadczeniach. No i tak powiedziałem już wielokrotnie w audycji, Polak nie może być mądry po szkodzie, musi być mądry przed szkodą.
O sytuacji międzynarodowej rozmawiamy z panem posłem Witoldem Waszczykowskim. Już za moment dalsza część naszego programu. rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Jestem. Więc witam księdza i ministra, prawda? Mam takie pytanie, korzystam z okazji. Korzystam z okazji, prawda? I chciałem się zapytać odnośnie tarczy antyrakietowej, bo pan minister pisał artykuł, ja to czytałem często i prawda, chodzi mi o taką sprawę, że na przykład tam nie ma mowy w ogóle o ministrze obrony narodowej, więc ja jestem nieświadomy tego, dlaczego na przykład minister obrony nie bierze udziału, tylko minister spraw zagranicznych i oczywiście, jeżeli chodzi o Sikorskiego, to zawalił sprawę na całej linii i za to powinni odpowiadać, bo prawda, gdyby to było w innym kraju, na przykład jak czytam książki o Syberii, to bym się znalazł na białych niedźwiedziach za to, że za Amerykanami tę sprawę załatwił. I następna sprawa, to chodzi mi o Ukrainę, więc często się mówi, prawda, że no, czy pomagać, czy nie pomagać. Więc ja uważam w ten sposób. Jeżeli sąsiadowi się dzieje krzywda, to należy mu pomóc. Przypominam taką sprawę, jak w czasie wojny Węgrzy nam przysłali amunicję. Gdyby nie było tej amunicji, to prawda, to nasz żołnierz by nie miał czym strzelać. A druga sprawa to jest, mamy Polaków za tym, za granicą. I właśnie jeżeli Putin broni swoich ludzi za granicami, to dlaczego Polska ma nie bronić? Dziękuję bardzo.
A możemy znać pana imię?
Mieczysław.
Dziękujemy panie Mieczysławie. Pozdrawiam serdecznie. Pan minister.
Również dziękuję panie Mieczysławie, szczególnie za to zrozumienie naszego interesu pomocy Ukrainie. Jeśli chodzi o tarczę, czyli dlaczego cała procedura jest skierowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a nie Ministerstwo Obrony, mogę odpowiedzieć najpierw takim żartem z historii. Przed wielu, wielu laty mówiono, wielcy sławni ludzie mówili, że polityka i wojna jest zbyt ważnym i skomplikowanym działaniem, aby oddać ją w ręce generałów. W związku z tym, no tak to jest w państwach demokratycznych, że również polityką wojskową najpierw kierują politycy. To, co nie znaczy, że w negocjacjach, w rozmowach nie biorą udziału eksperci wojskowi. Więc zapewniam pana, że kiedy prowadziłem rozmowy i negocjacje o tarczy rakietowej, to oczywiście prowadziłem je i byłem tym szefem delegacji, natomiast miałem liczne grono przedstawicieli zarówno cywilnych, jak i mundurowych Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy uczestniczyli we wszystkich rozmowach, również aktywnie włączając się, bo wszędzie tam, gdzie dochodziło do szczegółów dotyczących technicznych aspektów tarczy, tam oczywiście przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej wszędzie byli. Natomiast cała koncepcja współpracy z Amerykanami, obecności amerykańskiej, jak tak widać dzisiaj, dlaczego jest tak ważna, wtedy ta tarcza była demonizowana, szydzono z tego, czy to jest nam potrzebne. Dzisiaj widać, jak to było bardzo nam potrzebne, bo to oznaczało obecność, czyli to przekreślało te rosyjskie plany, te mrzonki, że tu można odwojować jakieś swoje strefy interesów, strefy wpływu w Europie Środkowej. Gdybyśmy mieli dzisiaj już tą bazę amerykańską, to byśmy mieli jasną, wyraźną obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce za naszą zgodą, za naszym przyzwoleniem, za naszą współpracą, za naszą wiedzą i współdowodzeniem tej bazy. To nie było, nie można się zgodzić, bo na pewno ktoś powie, że zamienilibyśmy wojska rosyjskie na amerykańskie. Nie, tamte wojska rosyjskie weszły i przez kilkadziesiąt lat nie chciały wyjść. Tu byśmy gościli jako suweren bazę amerykańską. Mam nadzieję, że być może jeszcze kiedyś do tego dojdzie.
Dziękuję. Radio Maryja, jesteś na antenie? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Tak, kto się z nami połączył i skąd?
Andrzej Sitarz z Florydy.
Słuchamy, panie Andrzeju. Jesteś... Tak. Słuchamy, panie Andrzeju, jesteśmy na antenie.
Dziękuję bardzo. Proszę ojca, szanowny panie doktorze, moje przemyślenia są następujące. Pamiętamy jeszcze za czasów Wielkiego Sojuza, jeszcze przed, zanim upadł mur berliński, jak było NRD. Co robił w byłym NRD towarzysz Putin? i kim była i co robiła obecna pani kanclerz, pani Angela Merkel. Ja podejrzewam, że ten plan, który jest obecnie realizowany, jest dalekosiężny, bo to są państwa poważne. One podchodzą do tematów z perspektywą, ja myślę, 30 do 50 lat do przodu. I dlatego, nie znając tej tematyki, ludzie nie mogą sobie uzmysłowić, jak to jest i jak to wszystko działa. I ja uważam, że obecnie ten plan jest perfekcyjnie realizowany, który już dawno został nakreślony. Między innymi od samego początku, przez działania, przez ten okrągły stół w Polsce i tak dalej, przez te wszystkie przepoczwarzenia się, doszło do tego, do czego doszło. W Polsce została zlikwidowana armia kompletnie, bo to, co się mówi o jakichś tam 100 tysiącach i tak dalej, to jest wszystko, panie ministrze, to jest pic na wodę, fotomontaż. To wszystko jest ściemnianie, żeby ludzie nie wiedzieli w ogóle, co się w Polsce dzieje. A dzieje się bardzo źle. Ja myślę, że jestem od 34 lat w Stanach i mówią, że z daleka widać lepiej. Przyglądam się temu wszystkiemu, analizuję to wszystko, dużo czytam i według mnie nie idzie to do lepszego, ani ta szpica nas nie obroni, która jest, będzie gdzieś tam w Szczecinie i tak dalej. Nam są konkretne działania tutaj, jeśli to ma być NATO, w co ja nie wierzę absolutnie, bo to nawet jak coś do czegoś dojdzie, to nawet pies z kulawą nogą pazurem nie kiwnie. Tylko zostaniemy na pastwę losu zostawieni tak jak w 1939 roku. I teraz jeszcze jedna sprawa. Co warte są podpisy i zapewnienia możnych tego świata? Pamiętamy Budapeszt, 1994 rok. Prezydent Clinton podpisuje i zapewnia, i Johnny Major podpisują i zapewniają, i oczywiście Ukraina i z drugiej strony Rosjanie, że jeśli oddadzą broń jądrową, oni im zapewniają suwerenność w ogóle. No i co to jest warte, ten podpis? Co to jest warte? I ja nie wiem, czy ja jestem w błędzie, ale jak pan doktor mógłby więcej przybliżyć na ten temat i bardziej coś ciekawego powiedzieć, to może bym pan mnie uspokoił. Ale oby tak było. Czekam na odpowiedź. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Serdecznie pana pozdrawiamy, wszystkich naszych rodaków na całym świecie. Pan minister.
Tak, dziękuję panie Andrzeju, pozdrawiamy słoneczną Florydę. Mam nadzieję, że te 30 kilka lat spędził pan w dostatku i w dobrym zdrowiu w pięknej części Stanów Zjednoczonych. Poruszył pan kilka ważnych wątków. Do jednego nie chciałbym się specjalnie odnieść, bo mówił pan o pobycie Putina w NRD. No wiemy, że on był tam jako kagiebista, jako rezydent wywiadu, w tym czasie naukowcem, czy swoją karierę naukową próbowała rozwijać pani Merkel. Pani Merkel też, wiem z biografii, które zostały napisane w ostatnich latach na jej temat, miała też pewną swoją przygodę ze Związkiem Radzieckim. Była tam na jakimś stypendium. Czy wtedy się zawiązało coś, czy to dzisiaj idzie w jakimś kierunku współpracy? Nie mam możliwości odpowiedzieć panu na ten temat i państwu, ponieważ nie mamy takiej wiedzy. Natomiast rzeczywiście zastanawiająca jest ta spolegliwość niemiecka wobec Rosji, te marzenia tego wielkiego porozumienia gospodarczego, a być może politycznego. Zastanawiające jest to, że Niemcy wybierają często interes z Rosją ponad interesem swoich sojuszników, szczególnie w Europie Środkowej, takich jak Polska. zastanawia, zastanawiający jest ten upór niemiecki, aby na terenie Polski nie dopuścić do stacjonowania jakichkolwiek oddziałów NATO, a szczególnie amerykańskich. Ale nie potrafię panu odpowiedzieć, czy jest to wynik jakiegoś porozumienia Putin-Merkel, wynikającego jeszcze z czasów NRD-owskich. Być może następne badania, następne biografie jednego i drugiego polityka coś wykażą. Ja takiej wiedzy nie mam. Pytał pan o szczegółową informację dotyczącą porozumienia budapesztańskiego. Rzeczywiście to było porozumienie sprzed 20 lat. Trójstronne porozumienie, gdzie Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone w tej deklaracji gwarantowały bezpieczeństwo i suwerenność Ukrainie w zamian za to, że Ukraina odeśle na terytorium Rosji broń jądrową, która została po rozpadzie Związku Radzieckiego na terenie Ukrainy. Problemem jest to, że deklaracja ta właśnie ma charakter deklaracji politycznej, natomiast nie ma mocy wiążącej jako umowa, jako traktat międzynarodowy, jako umowa osadzona w prawie międzynarodowym. Stąd też Rosja mogła ją pogwałcić, no a Stany Zjednoczone, Wielka Brytania nie czują się gwarantami tej umowy, sukcesorami, żeby tę umowę zrealizować, bo była to deklaracja polityczna. No i w tym jest wielki problem i dramat Ukraińców, którzy zawierzyli tej deklaracji politycznej. Przez 20 lat ona funkcjonowała, natomiast kiedy doszło do kryzysowej sytuacji i agresji rosyjskiej, nie mogą się do niej odnieść i nie mogą w konsekwencji tej deklaracji domagać się pomocy. Uważam, że problem jest szerszy, że Ukraina ma prawo oczekiwać takiej pomocy od świata, dlatego że po pierwsze, prawo międzynarodowe zostało złamane przez Rosję. Rosja jest napiętnowana w świecie jako agresor. Rosja naruszyła granice, weszła, wprowadziła regularne wojsko na terenie innego kraju. I gdyby to nie chodziło o Rosję, to Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych podjęłaby oczywiście decyzję o złamaniu prawa, o złamaniu Karty Narodów Zjednoczonych, no ale Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa z prawem weta i ponieważ sprawa dotyczy jej bezpośrednio, więc na poziomie Rady Bezpieczeństwa ONZ-u taką kwestię zablokowała. To nie znaczy, że inne państwa demokratyczne na świecie, inne instytucje tych państw, jak NATO, Unia Europejska, nie mają prawa Ukrainie udzielić pomocy. A mają dlatego chociażby, że powinno zależeć, tak jak Polsce, tak i tym organizacjom międzynarodowym na utrzymaniu wolnej Ukrainy, bo to jest bezpieczeństwo całych tych organizacji. Ukraina podpisała przecież niedawno układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską, ma więc prawo oczekiwać ze strony Unii pomocy politycznej i gospodarczej. Ukraina od lat jest członkiem programu, który nazywa się Partnerstwo dla Pokoju. Jest to program natowski, w związku z tym ma prawo oczekiwać wsparcia wojskowego, nie żołnierzy oczywiście, ale doradztwa wojskowego, informacji wojskowej, informacji satelitarnej, a nawet dostaw sprzętu ze strony NATO, bo to w interesie NATO całego jest utrzymanie niepodległej, bezpiecznej Ukrainy. Przypomnę, że Ukraina współpracowała wojskowo ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ do Iraku po 2003 roku, kiedy zaproponowano to między innymi Polsce strefę bezpieczeństwa w Iraku, dowództwo tej strefy, Ukraina wysłała kilka tysięcy wojsk, które w tej strefie polskiej stacjonowały. W związku z tym to Stany Zjednoczone, które zarządzały całą tą operacją iracką, są też, powinny czuć się zobowiązane, aby Ukrainie pomóc, bo kiedy Amerykanie potrzebowali pomocy, Ukraińcy tę pomoc wojskową w postaci żołnierzy, którzy też ginęli w Iraku, wysłali. Jest wiele jeszcze innych powodów, dla których Ukraina, chociażby właśnie ta deklaracja budapesztańska, o której pan Andrzej mówił, która powinna być sygnałem dla Amerykanów, aby jednak czuć się zobowiązanym do tej pomocy. No i teraz bacznie obserwujemy, zarówno my, jak i Rosjanie, czy te wszystkie związki, które łączą Ukrainę ze światem demokratycznym, które są wystawiane w tej chwili na wielką próbę, czy będą respektowane? Jeśli nie będą respektowane, jeśli Ukraina otrzyma pomocy, to niestety Putin będzie przekonany, że może zrobić więcej i pójść dalej. Co gorsza, inne kraje w świecie mogą podążać tą drogą, bo jeśli okaże się, że Rosji nie stało się nic złego za złamanie prawa i zawołanie otwartej wojny, no to co świat zrobi Chinom, gdy ci będą chciały rozwiązać swoje problemy graniczne czy wokół swojego terenu również siłą? Co świat zrobi w takim razie innym mocarstwom regionalnym, na przykład Iranowi? Jak dzisiaj przekonać Iran do tego, żeby pozbył się broni nuklearnej, jeśli ma przykład, że Ukraina po pozbyciu się broni nuklearnej stała się przedmiotem agresji innego państwa i świat nie jest w stanie jej pomóc, prawda? Więc to dla Amerykanów powinno być pożywieniem do myślenia, jak z tej sytuacji skomplikowanej wybrnąć, ponieważ pozostawienie bez kary tej zbrodni będzie działało zachęcająco do innych potencjalnych zbrodniarzy na świecie, aby tą drogą pójść dalej.
I też wydaje mi się, że to, co nas szczególnie interesuje, to co wypłynęło też z telefonu pana Andrzeja, to ta szpica, bo tak niedawno w mediach była euforia, to znaczy, że coś tam będzie u nas, jakiś system reakcji na to, jakby coś, nie daj Boże, się stało, no to, przepraszam, system reakcji na to, tak, na wschód, jeżeli by coś ze wschodu właśnie jakieś zagrożenie przyszło, no i ma się pojawić owa właśnie tajemnicza szpica.
To warto wyjaśnić, jakie decyzje podjął Sojusz na szczycie w Walii kilka dni temu. To są decyzje, a w zasadzie są wytyczne o charakterze politycznym. One nie mają jeszcze znaczenia wojskowego. NATO zaproponowało już w tym kierunku można iść, natomiast dalsze decyzje wojskowe, plany wojskowe mają być opracowane w tej chwili przez ekspertów, przez oficerów i przedstawione mają być za pół roku, czyli w lutym przyszłego roku na spotkaniu ministrów obrony NATO. Czyli już mamy olbrzymią perspektywę czasową, kiedy te polityczne wytyczne zostaną przekute w jakieś plany wojskowe dopiero za pół roku. Teraz, w którym kierunku, co NATO zaproponowało? NATO zaproponowało nie tworzenie niestety żadnych nowych sił, żadnej nowej jednostki, tylko już w oparciu o jednostki, które funkcjonują w takim systemie szybkiego reagowania. Ten system szybkiego reagowania trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy niestety. Czyli dzisiaj, gdyby NATO miało przyjść z pomocą, to może przyszłoby za 3 miesiące. Wskazanie z tych istniejących już jednostek w całej Europie, które są w tym systemie szybkiego reagowania, wybranie 5, które będą miały jeszcze szybszy czas, jeszcze krótsze tempo, szybsze tempo mobilizacji. Mówi się o kilku dniach. Ale one nie przybędą fizycznie do Polski. One będą w gotowości utrzymywane, tej kilkudniowej, że w ciągu kilku dni mogą zjawić się na terenie konfliktu, który pojawi się na obszarze od państw bałtyckich po Turcję.
A o jak dużej liczbie mówimy?
I mówimy o liczbie 4 do 5 tysięcy żołnierzy. Bez konkretnej jeszcze informacji, czy to mają być oddziały antyrakiet typu Patrioty, czy to mają być pododdziały złożone z czołgów, czy helikopterów, czy to ma być mieszanka jakiś mały korpus. Takich decyzji jeszcze nie ma, to dopiero wszystko mają sztabowcy opracować. Tą maleńką siłą 5-tysięczną, która będzie ewentualnie wyciągana z Europy na jakiś mały odcinek, gdzie pojawią się jakieś incydenty, ma kierować mobilne dowództwo, które ma powstać. No i pytanie, czy ono ma być w Polsce, bo niektóre głosy takie były, że to ma być w Polsce, ale inne mówią, jeśli ma być mobilne, to ono będzie wraz z tymi oddziałami przemieszczało się po tym całym terytorium od Bałtyku po Morze Czarne, czyli może stacjonować chwilowo tu i tam. W tym kontekście też jest niewyjaśniona do końca rola przyszła Korpusu Szczecińskiego, Korpusu Północ-Wschód, którego dowództwo gościmy w Szczecinie. Ten korpus nigdy nie został użyty w żadnych działaniach bojowych. On był przygotowany jako korpus, który miał być wysłany do Afganistanu, pilnować wyboru w 2004 i następnych latach. No, nie został wysłany, posłano regularne jednostki NATO i amerykańskie. No i od lat trochę nie wiadomo, co z tym korpusem zrobić. To jest korpus, który nie jest wpięty w obronę Polski. On nie ma żadnych zadań na rzecz obrony Polski. On ma zadania ćwiczyć wojska NATO do tych ekspedycji poza obszarem NATO, czyli to jest taka jednostka szkolno-treningowa. No i teraz sztabowcy zastanawiają się, ponieważ decyzja, jakby dyrektywa polityczna wyszła, że ten korpus ma dostać nowe zadania, również zadania takie antykryzysowe. No i musimy czekać kilka miesięcy, jakie te zadania ten korpus dostanie. Tu warto uzupełnić jeszcze, że przed szczytem NATO już kilka miesięcy temu do Polski przyleciało kilkanaście samolotów F-16 ze Stanów Zjednoczonych. I taka większa kompania z około 170 żołnierzy sił specjalnych, komandosów. Oni stacjonują w Polsce, mamy nadzieję, że na dłużej. Natomiast niestety to są też żołnierze i samoloty ciągle nie wpięte w system obrony Polski. Oni po prostu ćwiczą tylko. Samoloty ćwiczą z naszymi pilotami, samolotami ogólną sztukę pilotażu, czyli starty, lądowania, manewry w powietrzu. Natomiast nie przyczyniają się w tej chwili jeszcze do obrony Polski. To samo jeśli chodzi o kompanię Wojska Amerykańskiego, ćwiczy na polskich poligonach z naszymi siłami specjalnymi, no ogólną technikę działania żołnierza, prawda, ogólną technikę wojskową. My oczekujemy, że na teren Polski zostaną przerzucone jednak jakieś oddziały, jakieś jednostki z krajów zachodnich, bo tam nie ma potrzeby, aby duże oddziały stacjonowały, tam nie ma takiego zagrożenia. Natomiast w Polsce taka fizyczna obecność jest bardzo politycznie potrzebna. Tak jak na przykład w czasie zimnej wojny na terenie Berlina Zachodniego stacjonowały również oddziały trzech sojuszników, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Nie były to wielkie jednostki bojowe, które pewno Berlina by nie obroniły, ale dawały sygnał jednoznaczny, że jakakolwiek próba naruszenia suwerenności Berlina Zachodniego spotka się z odpowiedzią tych trzech mocarstw, bo oni mają tam zadanie pilnować bezpieczeństwa. Taką sytuację chcielibyśmy przenieść również do Polski, przynajmniej na ten czas kryzysu, tej agresji rosyjskiej, aby Rosjanom do głowy nie przyszła żadna chęć destabilizowania teraz po Ukrainie, krajów bałtyckich czy Polski.
Dziękuję. Telefon Radio Maryja. Halo? Halo? Radio Maryja?
Halo?
Jesteś na antenie, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże, ale tutaj ja też przez radio słucham, na razie jeszcze nie jesteś.
No i zawsze, tak... zawsze przypominamy, aby radio wyłączać, ilekroć się łączy telefonicznie, a słuchać tylko w słuchawce telefonu. Jak ma pan na imię?
Marek, telefonuje.
Słuchamy, panie Marku.
Witam serdecznie, tak od niedawna przysłuchuję się tej audycji, tak szczerze powiem, trochę mnie poruszyło to, co mówi pan Waszczykowski odnośnie tej sytuacji, tych gwarancji, które tutaj nas otaczają. I powiem tak, po 1939 roku myślę, że my jako Polacy powinniśmy być świadomi tego, że te gwarancje są dla ludzi silnych. Jeżeli państwo jest słabe, to żadne gwarancje papierowe nie pomogą, o czym się przekonała ostatnio Ukraina, jeżeli w tym temacie właśnie oddawania tej broni jądrowej za jakieś tam gwarancje. W tej chwili jednym gwarantem jest albo bycie kolonią którejś z wielkich mocarstw, albo posiadanie właśnie broni jądrowej. I tutaj te nasze wszystkie zapisy i umowy chyba wiele nam nie pomogą tak naprawdę. Jeżeli Polska nie będzie silna, jeżeli nie będzie miała oparcia we własnych siłach zbrojnych, jeżeli naród nie będzie zjednoczony. Także myślę, że tutaj jest taka bardzo poważna sprawa i te takie zapewnienia ogólne to jest chyba bardziej pod kątem uspokajania opinii publicznej niż jednak jakichś takich tej rzeczywistych zabezpieczeń dla naszego narodu. I to jest bardzo niepokojące. Poza tym cały czas tutaj za naszą granicą dzieje się to, co dzieje. To już jest kolejny temat moim zdaniem. Wydaje mi się, że też jeżeli chodzi o Ukrainę, niestety jest to kraj podzielony i też i gospodarczo, przede wszystkim religijnie, czyli sprawa Ukrainy Wschodniej, prawosławnej, zachodniej, grekokatolickiej i oni chyba też się czują trochę różnie. w relacjach między sobą. To też ja czytuję dużo prasy i przeglądam portale na temat właśnie tego, co tam się dzieje i oni też tak trochę o sobie.
Może ja troszkę sprostuję.
To z kolei Sowieci.
Może ja troszkę sprostuję. Religia jest wykorzystywana przez tych, którzy chcą rządzić. Może tak. Może w ten sposób popatrzmy, tak. Bo wątpię, żeby religia dzieliła, bo to jest wiara w jednego Boga. To, że są prawosławni, to jest tylko schizma. Ona jest. To nie będziemy już chodzić w historię, ale
katolicka to tak. Też jest Zygmunt Stach i koncepcja oderwania właśnie znaczy narodu od cerkwi prawosławnej sterowanej z Moskwy, tak. No to wiadomo.
No ale to już nawet nie będziemy wchodzić w tą historię, bo to tak, wiadomo, tak. Że nie na ten temat dzisiaj rozmawiamy.
No właśnie, nie, przepraszam, odbiegliśmy dość daleko od podstawowego tematu.
Ale miejmy też świadomość, że religia jest wykorzystywana przez tych, którzy chcą rządzić.
Tak, no niestety zawsze tak było. Ale tutaj religię już w tej chwili może nie mieszajmy kilku różnych spraw, które przyświecają tej audycji. Ja po prostu obawiam się tego, że my jako Polacy jesteśmy wykorzystywani trochę instrumentalnie przez pewne siły i to, co usłyszałem dzisiaj w jednej ze stacji, że tak powiem, naszych tutaj radiowych, o tym, że Rosjanie wstrzymali nam dostawy, znaczy ograniczyli dostawy gazu tam 20 parę procent, no bo Polska reeksportuje ten gaz na Ukrainę. Wydaje mi się, że powinniśmy jednak się zastanowić i wziąć trochę przykładu z naszych południowych sąsiadów, czy Czechów, czy Słowaków, czy Węgrów, już nie mówię o Niemczech, którzy robią też politykę pod kątem własnego narodu, korzyści dla własnego narodu. Nas historia ostatnio ciężko doświadczyła i Polacy naprawdę byli ciężko doświadczonym narodem, zginęło mnóstwo ludzi za wiarę, mnóstwo ludzi za wiarę w to, że są Polakami, że Polska może stać się mocarstwem na nowo w rozbiorach.
Rozumiemy.
A my realizujemy nie wiem co. No tak naprawdę.
No
to jest chyba...
To jest to pytanie. Może tutaj postawmy kropkę, ponieważ już nam czas ucieka.
Tak, ja przepraszam.
I bardzo dziękuję
się,
panu za ten telefon. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Pan minister Witold Waszczykowski.
Również dziękuję panu Markowi. Tu podzielam opinię ojca redaktora, że... To nie religie walczą ze sobą, religia jest wykorzystywana przez różnych polityków. Przypomnę chociażby nieodległą wojnę na Bałkanach, gdzie mówiono, że to jest wojna religijna, prawda, że mamy z jednej strony katolików w Chorwacji, muzułmanów w Bośni i Hercegowinie, ortodoksów w Serbii, no i stąd też. Nie, to te religie zostały instrumentalnie wykorzystane przez polityków, ponieważ nie potrafili doprowadzić do politycznego, łagodnego rozwodu, odejścia, rozejścia się z totalitaryzmem, jaki pozostał po rządach komunistycznych w Jugosławii. Natomiast pan postawił to pytanie, pan Marek postawił, jak się bronić i pokazał taki dylemat, który ja uważam nie jest prawdziwy. Czy albo być wasalem, albo mieć broń nuklearną. No, wasalizację odrzuciliśmy z góry, już kilka razy mówiliśmy. Natomiast czy broń nuklearną? Oczywiście prawo międzynarodowe nam nie pozwoli w tej chwili posiadać broni nuklearnej, ponieważ musielibyśmy zerwać z traktatem o nieproliferacji. Dwa, nie jesteśmy tak bogaci, żeby wyprodukować broń nuklearną. Nikt nam nie sprzeda tych technologii. Być może moglibyśmy gdzieś wykraść od Korei Północnej czy Pakistanu, no ale to jest nieopłacalne. Wtedy byśmy zostali zmarginalizowani przez świat, Europę. Natomiast jest koncepcja obrony Polski i na którą nas stać. Chodzi o to, aby mieć armię wyposażoną w takie uzbrojenie, które uczyni agresję niekorzystną dla agresora. Agresor trzy razy się zastanowi, czy zaatakować Polskę, ponieważ będzie miał świadomość, że Polska posiada broń odpowiedzi, która może go ciężko ugodzić, dokonać takich zniszczeń, które powodują, że agresja na Polskę przekreśla wszelkie benefity takiej agresji.
Może
i w tym kierunku...
Obrony jeszcze za chwilę wrócimy i serdecznie witam na antenie ojca dyrektora, ojca Tadeusza Ryzyka.
Szczęść Boże, niech będzie posłany z Chrystus Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Otóż ten pan ostatni mnie sprowokował troszeczkę, żeby się odezwać. Otóż ja bym powiedział jedno. No, pierwsze, chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny. I to nie w ostatnim momencie, zawsze trzeba myśleć. Myślę, że niebezpieczeństwo może przyjść na państwo, na naród z różnych stron. I trzeba być zawsze gotowym. Zawsze gotowym. Dlatego pierwsze zapytałbym się chociażby, kto w takim razie nie umacniał naszych sił obronnych, ale je likwidował. I chyba trzeba powiedzieć jeden drugiemu, że kto to zrobił. Kto to zrobił chociażby w przeciągu ostatnich 7 lat. Kto to zrobił? No chociażby przyjdą wybory. Wybierać tych, którym zależy na Polsce. Troszeczkę pamięci historycznej. Kto to robił od 1945 roku i co robił w Polsce. I kto robi dalej. Kto to kontynuuje, to osłabianie Polski na każdym polu. Kto to zrobił, że przynajmniej 2,5 miliona młodych ludzi z Polski wyjechało. Kto to zrobił? Kto będzie bronił Polski? A bronić Polski to trzeba najpierw, żeby naród był silny. Kto zrobił tak, że rodzina jest słaba, podzielona, rozproszona? A kto to zrobił, że nie ma wychowania młodzieży do patriotyzmu, dzieci? Nie ma historii porządnej Polski? Nie ma tego i to jest likwidowane cały czas. Ja bym powiedział, to trzeba, jeżeli nas Pan Bóg zachowa jeszcze teraz, jeżeli rzeczywiście módlmy się o pokój, o bezpieczeństwo dla Polski, trzeba się modlić bardzo mocno. W roku 1920 szli na Polskę i na Europę i nastąpił zryw Polski i jest to cud nad Wisłą, prawda? Zryw Polski, ale i moc Boża. Wtedy wszyscy zostali wezwani do modlitwy. Cała Polska poderwała się tak, jak każdy mógł, bronił Polski. Jedni bronili modlitwą, inni szli do boju i tak dalej. Ale myślę, że najpierw trzeba popatrzeć, kto jest w Polsce przeciwko Polsce. Przeciwko Polsce pięknej, rozwiniętej, z którą by się liczył świat. A mógłby się liczyć świat. Kardynał Wyszyński, ja byłem chłopakiem. Jak kardynał Wyszyński mówił na Jasnej Górze, z Polską będą się liczyć wtedy, gdy będzie miała 70 milionów ludzi. No i kto zabijał te dzieci? Kto to wszystko proponował? A teraz kto to robi dalej? Bo dalej te sprawy. A jeżeli Kościół się wypowie za etyką, za moralnością, za nie zabijaj, no to jest to, co chociażby dzisiaj jacyś tam posłowie Platformy wygadują, wyzywają biskupów, kardynałów, wszystkich. Wyrzucają takiego profesora dbającego o życie, Hazana, wybitnego, wspaniałego człowieka, wspaniałego naukowca z pracy, grożą, nie wiem jak to się stało teraz, bo miał do rzecznika jakiś tam praw się zwrócić, zgłosić, bo chcą mu odebrać prawa leczenia. Kto to robi w Polsce? Kto to niszczy? I trzeba to widzieć. I kto później jest nagradzany za to niszczenie? Ja tylko pamiętam, jak Buzka wynagrodzili chociażby tych 18 kopalni, co zalali za jego rządów. Albo ten Lewandowski minister, ta złodziejska prywatyzacja. I za to zostaje później komisarzem. Ogromne apanaże w tej Unii Europejskiej. Na czyją korzyść? Czy Niemcy by za to wynagrodzili kogoś, kto ich kraj niszczy? Wreszcie nauczmy się i uczmy się od tych, którzy kochają swoje narody, swoje ojczyzny. Kto to zrobił? I mówię, wybierać Polaków, tych, którym na Polsce zależy. I przestać słuchać tych wszystkich mediów mętnego nurtu i tych ludzi, którzy są, nazywają się dziennikarzami, a w sumie służą nieprawdzie. Nieprawdzie i nie polskiej racji stanu. To tyle. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy ojcu dyrektorowi, ojcu Tadeuszowi Ryzykowi. Pan minister.
Ja również dziękuję, szczęść Boże ojcu dyrektorowi. To świetna puenta, tylko dodam, że rzeczywiście bezpieczeństwo, suwerenność państwa najpierw rodzi się w umysłach i sercach obywateli. Bezpieczeństwo państwa zależy najpierw od determinacji, od woli, od chęci obrony swojego państwa, swojego życia. Przypomnę państwu taką sytuację z historii naszej i naszych sąsiadów. 1000 lat temu, kiedy chrzciliśmy nasz kraj, kiedy przejmowaliśmy cywilizację zachodnią, braliśmy częściowo od naszego południowego sąsiada. Ten południowy sąsiad, skąd przyszła żona Dobrawa dla naszego Mieszka, był wtedy na bardzo podobnym poziomie rozwoju, a nawet w pewnym momencie większy od Polski. No bo przecież potem sto kilkadziesiąt lat temu jeden z jego królów, Wacław, nawet usiadł na stolicy, na tronie Polski. Ale przez 10 wieków nasza koncepcja obrony państwa ich różniła się. Myśmy się bili i jeszcze raz bili, nie poddawali się nawet w najcięższych próbach. Oni kunktatorsko spekulowali, chcieli żyć, nie drażnić to lwa, to tygrysa, to niedźwiedzia, to kogoś. I po tej hekatombie, którą jednak myśmy mieli, my jesteśmy dzisiaj 4 razy więksi od nich. Jesteśmy większym, potężnym państwem europejskim. Oni są 10-milionowym państwem żyjącym na skraju Europy, w środku rozwiniętym gospodarczo oczywiście, natomiast nie mającym wpływu na politykę nawet naszego regionu. Czyli ten dylemat, który często stawiali publicyści w historii, politycy, historycy, bić się czy nie bić, o swoje bić się. O swoje bezpieczeństwo należy dbać wszelkimi środkami. Mitem jest to, że siedzenie cicho, bycie nieasertywnym, niezapobliwym można doprowadzić do spokojnego przejścia przez historię. W takim tyglu, w takim cugu, w takim przeciągu, jakim my żyjemy, tylko zapobiegliwość, tylko nasza siła może nas ratować, a nie wasalizacja, nie podleganie, nie liczenie na to, że któryś z mocarstw nas przygarnie, obroni i zapewni nam bezpieczeństwo i dobrobyt. Tak się nie stało, nie było w historii i tak się nie stanie dziś, jeśli nie będziemy samodzielnie zapobiegać i walczyć o swoje interesy narodowe w Europie.
Czyli chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny.
Przygotuj się zawsze na najgorsze. Przygotuj się na najgorsze i wtedy tego najgorszego można uniknąć. Bądźmy mądrzy przed szkodą. Ja bardzo dziękuję za te rozmowy, za te telefony. Dużo dowiedziałem się, dużo usłyszałem od państwa ciekawych spostrzeżeń, ciekawych uwag. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli powtórzyć.
I my również bardzo dziękujemy panu ministrowi za te rozmowy. Też dużo usłyszeliśmy, dużo dowiedzieliśmy się, dużo usłyszeliśmy ciekawych uwag, a wszystko o sytuacji międzynarodowej. Jak już powiedzieliśmy, chcielibyśmy na pewno, żeby było pięknie, ładnie i przyjemnie, ale szukamy prawdy, bo każdy ma prawo, każdy z nas ma prawo do tego, aby usłyszeć prawdę, aby dzięki temu właśnie wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i wiedzieć, jak wychodzić z danych sytuacji. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Ja dziękuję, dobranoc, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dobranoc. A przypomnę państwu, że naszym gościem w rozmowach niedokończonych był pan poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, obecnie wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję państwu za ten czas. Już za moment modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz się w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy, tak trudno będzie znaleźć mocny gród. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd idzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz się w sercu i zachowaj.